Raz, dwa, raz, dwa. Nie da się już lepiej. No.
Jak to się zaczynać?
Dekompresor. Dekompresor. Podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Witajcie, słuchacie podcastu technologicznego Dekompresor. Za oknami złota polska jesień, a my zapraszamy na odcinek numer 6. Dzisiaj zajmiemy się tematem, o którym w zasadzie nikt nie myśli, dopóki nie przydarzy się nieszczęście, czyli backupami, sposobem na to, żeby zachować nasze dane w przyszłości, by mieć do nich dostęp, by ich nie zgubić, nie stracić, i jeszcze dodatkowo porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, by zabezpieczyć do nich dostęp osobom niepowołanym. I tak może zanim przejdziemy do jakichś bardziej szczegółowych rozważań, chciałbym Mariusza poprosić o to, by opowiedział o historii jego koleżanki, którą nam próbował w autobusie opowiadać, a która może być dobrym wstępem do tego odcinka.
Znaczy, rozmawialiśmy sobie tak właśnie na luzie, troszkę komentując zagadnienia związane właśnie z backupami, i całkiem niedawno właśnie rozmawiałem ze znajomą, która powiedziała, że ktoś okradł jej dom. Generalnie tam kilka rzeczy zginęło dosłownie, ale niestety zginął również między innymi laptop. No i nie byłoby może aż takiej tragedii strasznej, gdyby się nie okazało, że ten laptop to było jedyne miejsce, gdzie miała ona pisaną przez siebie książkę. Miała ukończoną tam 3/4 mniej więcej, i to było jedyne miejsce, gdzie te dane były. Także razem ze straconym laptopem straciła tam 5-6 miesięcy tak naprawdę pracy.
Czyli historia dosyć mrożąca krew w żyłach. Mało komu zdarza się taka sytuacja w życiu, a jeżeli się zdarzy, to jest już naprawdę duży problem. Co mogłoby ją przed tym uchronić? Jakieś backupowanie, jakieś zapisywanie danych na później? O tym zaraz sobie porozmawiamy, ale zapomnieliśmy się też jeszcze przywitać, więc może przywitajmy się ze wszystkimi naszymi słuchaczami, tak jak zwykle.
Czyli witam Was Bartek,
Mariusz
i Wojtek. Ludzie, którzy backupują, którzy mają o tym jakieś pojęcie.
Przynajmniej tak twierdzą wśród znajomych w towarzystwie, tak?
Tak. Tak się chwalimy,
że backupują.
Na pewno nieraz przydarzyły nam się jakieś utraty danych i z różnych przyczyn, zaraz będziemy o tym opowiadać, mnie też kilka razy coś takiego spotkało. I dzisiejszym tematem odcinka jest to, co można by było zrobić, by się temu wszystkiemu jakoś przeciwstawić. A wracając jeszcze do tej koleżanki, to może zacznijmy w ogóle od tego, jak zabezpieczyć dane przed dostępem niepowołanych osób, bo tutaj w zasadzie dwa nieszczęścia za jednym zamachem się przytrafiły. Jedno to oczywiście utrata pracy i to jakiegoś tam na pewno wycinka z życia, a druga to, że ktoś miał dostęp do jej danych, tak? Skoro wynieśli jej z domu urządzenia z jej plikami, to prawdopodobnie się do tego wszystkiego dobrali.
Znaczy, no jedną rzecz trzeba powiedzieć, o której nie wszyscy mogą być świadomi, tak, tacy użytkownicy komputerów, którzy na co dzień coś tam sobie robią, to pierwsza, najważniejsza informacja jest taka, że standardowo, jeżeli mamy komputer, prawda, mamy w nim hasło jakieś założone, i pokutuje wśród społeczeństwa czasami takie przekonanie, że mam hasło założone, więc nawet jakby ktoś mi ukradł komputer, to nie zna tego hasła, tak? Bo ja mam dobre hasło na przykład, pomijając już, tak, że ktoś tam sobie ustawi jakieś słabe hasło, ale mam dobre hasło, więc nie zgadną tego hasła. No więc to jest pierwszy mit, który należy ogólnie obalić, prawda? Bo w dużej mierze, tak uogólniając, to nic nie zmienia. Tak? Czyli do danych, które mamy na dyskach, to hasło nie ogranicza dostępu w żaden sposób, prawda? Nie możemy się zalogować do komputera, natomiast możemy ten dysk z tego komputera wyjąć, podłączyć do innego komputera i tam sobie spokojnie te dane odczytać, jeżeli ten dysk nie jest zaszyfrowany. Tak? Także o tym właśnie tak na drodze chcieliśmy powiedzieć.
Tu jeszcze taka ciekawostka. Kiedyś się z taką prośbą spotkałem od jednej znajomej. Udało mi się znaleźć taką dystrybucję, mikrodystrybucję Linuxa, która się uruchamiała z płyty albo z USB, która wyłączała logowanie się za pomocą hasła w wszystkich Windowsach, jakie do tej pory wyszły. Łącznie chyba z Windows 7. Gdzieś tam to znajdziecie na pewno do tego odcinka przygotujemy odpowiedni link, ale to z jednej strony jest ciekawe i fajne narzędzie, bo gdybyśmy stracili jakieś tam, gdybyśmy zapomnieli o tym, jakie mamy hasło, czy nie wiem, przydarzyłby się nam jakiś inny przypadek, który by powodował, że będziemy się musieli dostać do jakiegoś tam komputera, to jest bardzo wygodne, ale z drugiej strony to jest takie narzędzie, którym można bardzo szybko, łatwo obejść te wszystkie hasła.
Ale to nie jest tak, że... Aha, bo rozumiem, bo ogólnie chyba można wyłączyć w ogóle konieczność logowania. W sensie włączyć w większości systemów operacyjnych...
Automatyczne logowanie, prawda?
Automatyczne logowanie, więc jak ktoś tak, chciałby sobie wygodę, prawda, sam zrobić, to może to zrobić tam w ustawieniach.
Tak, ale ja teraz naprawdę nie jestem sobie w stanie przypomnieć tej nazwy tej mikrodystrybucji, ale znajdę i dołączymy to do odcinka. Ale działa ona tak, że wystarczy mieć dostęp do komputera i mieć możliwość uruchomienia go z jakiegoś zewnętrznego napędu i przestają działać, przestają być wymagane hasła, nawet do konta administratora można się dostać bez hasła wtedy. Więc co jest najlepsze, że w jakiś magiczny sposób działa to tylko w pamięci komputera po uruchomieniu i nie zmienia nic na dysku, więc potem jak się komputer zrestartuje, to ta ofiara, która padła jakby była celem tego ataku, nawet nie wie o tym, że coś tam takiego zaszło. Ale wróćmy może do tych danych. Pierwszym takim najważniejszym, najfajniejszym sposobem na to, żeby ograniczyć dostęp do danych właśnie na takie przypadki, kiedy ktoś tam nam ukradnie dysk, jest szyfrowanie. I co by tutaj można było szybko wymienić? Co, jakieś darmowe aplikacje, które możemy sobie doinstalować?
To znaczy na przykład przy instalacji Linuxów tych nowych, to zawsze instalator się pyta, czy partycja... partycja domowa ma zostać szyfrowana. To standardowe pytanie, tak, nie i tyle. Jest to zrobione z automatu, nie potrzeba do tego żadnych umiejętności specjalnych, tylko zgodzić się na szyfrowanie.
I co się dzieje, jak sobie sformatuję dysk systemowy i zostanie mi na przykład druga partycja zaszyfrowana?
Ale... Znaczy to jest zrobione tak, że jest klucz do zaszyfrowania tych danych, już wchodząc w szczegóły techniczne, prawda? Jest klucz do zaszyfrowania tych danych, jest szyfrowany hasłem. Użytkownika, tak, przez PAM-a jest podłączone, ale to już są takie detale, powiedzmy, że nieistotne. No generalnie chodzi o to, że jak zmienisz to hasło, to on przeszyfruje ten klucz do tego dysku i okej. Okay, no w sensie, jeżeli stracisz ten klucz oczywiście, no to nie masz dostępu do danych. Tak, taka jest koncepcja ogólnie, więc no to jest takie ryzyko.
Okej, okay, tak jak ten klucz jest zapisany na partycji home w takim razie?
No, zależy, co, jak szyfrujesz, prawda? Jeżeli zaszyfrujesz tego home'a, no to nie jest zapisany gdzieś tam obok, ale jest zaszyfrowany hasłem użytkownika. Nie?
Także... Ale na tej samej partycji, w sensie w to, co Wojtek powiedział, czyli zniszczy wszystko, zostawi home'a.
Albo może inna sytuacja, mam po prostu pendrive'a, którego chciałbym zaszyfrować i nosić między dwoma komputerami. To wtedy co? Co mogę zrobić?
To znaczy, tak, ogólnie to są rozwiązania do tego. Nie? Natomiast tak trochę może uogólnijmy jeszcze raz, nie? Bo tak, w Linuxie można zrobić, zaszyfrować, tak, czy tam na Macach można zaszyfrować sobie dyski po prostu bez żadnej specjalnej pracy, wiedzy i tak dalej.
Jest to w systemie.
Jest to w systemie wbudowane i nie ma z tym większego problemu. W zasadzie no, jest zalecane, żeby to ogólnie robić. Ogólnie, no to szyfrowanie to tam niespecjalnie wpływa na jakość tej pracy, tak? Bo często się pojawia takie pytanie wśród
czy
ludzi,
spowolni?
Czy to spowolni komputer. Otóż generalnie po pierwsze odpowiedź mi, że nie. Poza tym szyfrowanie jest robione tam na tak niskiej warstwie, że te wszystkie aplikacje, które są uruchamiane, nie mają żadnej świadomości tego faktu, więc nie ma też takiego ryzyka, że coś nie będzie nam działać, prawda? Że jak odpalimy jakiś tam program, o, to on nie chodzi na zaszyfrowanym dysku. Nie, to też absolutnie sytuacja jest, która nie może mieć miejsca, innym słowem. Natomiast, no, jak wiadomo, największym problemem tego typu na dzień dzisiejszy, z tego co ja się orientuję przynajmniej, to oczywiście są Windowsy wszystkiego rodzaju, bo jeszcze chyba, z tego co ja wiem, w siódemce nie ma takiego czegoś, nie ma takiej funkcjonalności wbudowanej i trzeba się posiłkować niestety programami jakimiś dostarczonymi przez inne osoby.
Tutaj przydałby nam się jakiś gość niedzielny w odcinku, jakiś administrator Windowsa, bo możliwe, że jest, a po prostu o tym nie wiemy. Jeżeli coś takiego jest, a my nie wiemy i będziemy teraz opowiadać głupoty, to bardzo przepraszamy, ale są na pewno aplikacje, z którym się zetknęliśmy pod Windowsem i które dobrze działają, bo nawet u nas są używane gdzieś tam w firmie. TrueCrypt na przykład.
No tak, TrueCrypt jest jednym z takich rozwiązań, które można do tego wykorzystać. Można też wykorzystać właśnie do zaszyfrowania sobie pendrive'a na przykład, tak jak tam wcześniej wspomniałeś. No problem z tym jest taki, że to wymaga jakiejś tam wiedzy, jakiejś tam pracy. No jest to coś co nie sądzę, że to nie jest coś, co taki zwykły użytkownik komputera raczej będzie robił. Nie będzie instalował sobie tam TrueCryptów, innych rzeczy. Cokolwiek może ewentualnie mając, powiedzmy, będąc świadomym użytkownikiem komputerów, wiedząc, że to jest jakieś tam ryzyko, że te jego dane są niezaszyfrowane, że ktoś może mu ukraść tego laptopa, że może mu te dane zabrać, to będąc takim świadomym użytkownikiem może po prostu poprosić kogoś znanego, tak zwanego, prawda, podręcznego informatyka swojego gdzieś tam o to, żeby zadbał mu o te dane, zaszyfrował i tak dalej. W przypadku, jeżeli chodzi o to odzyskiwanie, jeszcze nie wiem, jak jest tam w Linuxie do końca, w TrueCrypcie też nie ma specjalnie jakichś tam metod. No na Macach jeszcze jest tak, że możesz ewentualnie poprosić o zapisanie, znaczy dostaniesz taki klucz długi, który możesz gdzieś tam zapisać, którym potem możesz odszyfrować to ewentualnie, jakbyś zapomniał swoje hasło. No i ewentualnie jest trzecia możliwość taka, że tam na serwerach, prawda, w bazie będzie też ten klucz wstrzymywany i on tam jest zabezpieczony jakąś serią pytań. No to, no to już mieliśmy jakiś odcinek na temat samych haseł, to wiemy, że są różne gdzieś tam niespodzianki po drodze i nie wiemy też do końca, czy to jest dobre, czy nie, bo tak się okaże, że ktoś na infolinii ten kluczyk od nas wyciągnie później. Czy nasz kluczyk w sensie.
Szybki update a propos Windowsa. W siódemce w wersjach Ultimate i Enterprise jest coś takiego jak BitLocker, czyli szyfruje w sposób prosty, z tego co tutaj widzę, partycje Windowsowe i system Windowsowy.
Tak, mi się coś gdzieś kojarzyło, tylko nie byłem pewny, nie
tylko
tak,
to nie są wersje podstawowe, nie są no, te Home, tak, tylko no, Ultimate Enterprise, czyli praktycznie tylko użytkownicy korporacyjni, biznesowi.
Znaczy, to by się generalnie tak zgadzało ogólnie z podejściem do szyfrowania dysków. Widać taki trend w korporacjach, że to się robi, a użytkownicy domowi tego nie robią i generalnie potem można mieć duży problem, bo po utracie na przykład pendrive'a, zagubieniu, to najczęściej nosimy tam jednak jakieś dane dla nas istotne i no, warto by było je mieć tylko dla siebie. Tak.
No firmy dbają jakieś tam, powiedzmy, swoje interesy w nas, prawda? Tutaj nie ma problemu tego, że trzeba coś tam robić, trzeba się męczyć. Zawsze jest jakiś tam dział IT czy jakiś inny, który raz, że narzuca jakąś tam politykę, powiedzmy, w ten sposób, a dwa, że po prostu to robi tam, opiekuje się tym i pracownicy nie muszą się specjalnie męczyć. Więc jakąś tam tą czy inną wbudowaną technologię, czy właściwą technologię gdzieś tam sobie wykorzystują. Ale to jest dobry temat tak naprawdę związany z backupami, bo oprócz tych, to są zalety szyfrowania, tak? Powiedzieliśmy, dlaczego powinniśmy je stosować, co nam grozi, kiedy go nie stosujemy. No, trzeba sobie zdać sprawę z tego faktu, że te laptopy giną, tak? Bo ludzie często mają takie podejście, prawda, mi się pewne rzeczy nie przytrafiają, tak? Niestety to pokutuje w różnych dziedzinach życia, no również tutaj. Tablety, czy tam laptopy, czy inne urządzenia po prostu giną. To się zdarza się wszystkim, może się zdarzyć każdemu, nikomu nie życzymy, no ale trzeba być świadomym na tyle, żeby wiedzieć, że jak to się stanie, jakie są konsekwencje. No i zaletą tego, że będziemy mieć zaszyfrowany dysk, jest to, że nikt nam tych danych nie odczyta. To generalnie możemy, jak ktoś nie wie, nie zdaje sobie do końca sprawy, jak powiedzmy to działa technicznie i tak dalej, to można założyć ogólnie taki aksjomat po prostu, że nie da się tych danych odczytać ogólnie, prawda? Natomiast są też pewne wady szyfrowania, tak? No i nie chodzi mi tu bynajmniej o tam jakąś wydajność, no bo tu można było z takim dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że tu się niewiele zmienia tak na dobrą sprawę w dzisiejszych czasach. O ile te szyfrowania są już dorosłe na tyle, w sensie te metody i programy, to też raczej no, można wykluczyć ryzyko związane z tym, że jakaś tam aplikacyjka, która nam szyfruje dysk, gdzieś tam się popsuje i ona też spowoduje, że coś tam się stanie złego. Ale jakie jest ryzyko największe? No ryzyko jest takie, że możemy właśnie stracić dostęp do swoich danych, prawda? Wtedy wprowadzamy jakby taki kolejny czynnik, który jakby powinien wymuszać na nas robienie jakichś kopii zapasowych, tak? Bo wcześniej co może się stać, jeżeli nie mamy swojego laptopa? No mogą, tak jak powiedzieliśmy, nam go ukraść, tracimy te dane, może nam się zniszczyć ten dysk, tracimy dane. Oczywiście za chwilę powiemy o dużo większej liczbie tego typu sytuacji, no ale kolejną taką rzeczą, którą tu trzeba by było dorzucić, to jest to, że zapomnimy hasła najzwyczajniej w świecie i nie będziemy mieli tam tych jakichś metod zapasowych, typu właśnie gdzieś zapiszemy sobie jakiś inny specjalny klucz, czy gdzieś tam w bazie będzie zapisane jakieś tam nasze dane i tak dalej. Tracimy to hasło, zapomnieliśmy, zdarza się takie coś, prawda, wyjechaliśmy na wakacje i tak dalej. Nie używaliśmy tego hasła, po prostu jakieś zaćmienie mieliśmy, po prostu zapomnieliśmy tego hasła, albo broń Boże, mieliśmy zapisane na kateczce, którą zgubiliśmy, cokolwiek. Tak, cokolwiek się przydarzyło i w tym momencie jest koniec ogólnie, rzecz biorąc. Nie ma żadnych możliwości odzyskania tego, no bo też taka jest idea szyfrowania, więc trzeba sobie zdać sprawę z tego, że może być też taka paradoksalna sytuacja, prawda? Jak wracając do tej przysłowiowej, do tej wspomnianej wcześniej książki, no równie dobrze mogło być, czy jeszcze bardziej przykro, gdyby na przykład ktoś sobie zabezpieczył dysk, prawda, zaszyfrował, bo co będzie, jak mi ukradną moją książkę, prawda? Jakby miał świadomość tego, to miałby pewnie kopię, tak, ale, no, ale chce się zabezpieczyć przed tym, a to się okazuje, że zapomina hasła, no i ma teoretycznie te dane, ale są dla niego niedostępne. Chyba jeszcze bardziej przykra sytuacja, niż gdyby faktycznie ktoś to ukradł, prawda? Więc tu musimy się mocno położyć nacisk na to, że szyfrowanie danych też trzeba wtedy być świadomym użytkownikiem, pamiętać, że ono może nam zagrozić w ten sposób. Jakichś innych wad ja osobiście chyba nie widzę, nie wiem, czy macie jakiś pomysł.
No to mi się tak skojarzyło, że jeżeli jakiś dysk nieszyfrowany padnie nam, to są jeszcze firmy, które są za pieniądze w stanie nam te dane odzyskać, a z zaszyfrowanego już nikt tego nie wydłubie. Przejdźmy może teraz już do samych backupów, bo cóż, o ile szyfrowanie dysków istnieje raczej w korporacjach, to tam backupy są robione przez te jednostki, powiedzmy IT, które się zajmują całą infrastrukturą i nikt o tym nie myśli. A w domu backup trzeba sobie zapewnić samodzielnie, tak? Nikt nam tego nie zrobi. I może spróbujmy tak historycznie do tego podejść. Kiedy, nie wiem, tak z naszego, mojego przynajmniej doświadczenia, Linuxy pojawiły się na tyle, już takie dystrybucje były łatwe w instalacji, że można było sobie zrobić taki mały, domowy serwerek, to bardzo dużo ludzi, szczególnie takich ludzi związanych z IT, instalowało sobie jakiegoś tam Linuxa w domu na jakimś tam starszym komputerze i robiło sobie taki domowy serwer. Popularność tego rozwiązania wydaje mi się, że była na tyle duża, że chyba Microsoft był pierwszy w proponowaniu rozwiązań do domu i zaproponowali coś, co się nazywało Home Server. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to się sprawdziło. Na pewno sprzedali tego jakąś tam ilość. Ale zaraz potem pojawiły się takie urządzenia jeszcze dużo tańsze, które podobne funkcjonalności zapewniały, a bazowały najczęściej właśnie na Linuxie. I tutaj może zacznijmy od tego w ogóle, jak nazywamy taką rodzinę urządzeń. Często bardzo gdzieś tam w jakichś cennikach pojawiają się takie urządzenia, znajdują się pod skrótem NAS. NAS to jest Network Attached Storage i to są najczęściej takie małe pudełeczka, w które wkładamy 1, 2, 3, 5 dysków, 5 to pewnie w tych już takich naprawdę droższych i bardziej rozbudowanych rozwiązaniach. Nadają się do domu i do małych firm i zapewniają przede wszystkim funkcję serwera plików, można sobie tam przechowywać wszystkie swoje dane, a wiążą się z backupem przede wszystkim dlatego, że umożliwiają skonfigurowanie macierzy RAID. No, następny skrót. Może Bartek, tak w skrócie powiesz, co to jest RAID? Wytłumaczysz może przynajmniej te dwa pierwsze, najważniejsze poziomy, które warto by było kojarzyć. Trzy może, tak? 0, 1 i 5, czym się różnią? Bo znajduje się to zawsze w konfiguracji takiego NASA i trzeba wiedzieć, co to jest.
Tak. RAID, jak tutaj wspomniałeś, Wojtek, ma wiele tych poziomów, te podstawowe, które są dostępne w konfiguracji, czy na przykład RAID 0, jest to tak zwany stripping, czyli dane są rozdzielane pomiędzy, no minimalnie dwa dyski, prawda, jak się ma więcej, to dane są rozdzielane więcej i sumaryczna pojemność tych dysków jako całego storage'u jest razy tyle, ile jest dysków, czyli jak mamy dwa dyski, to pojemność cała jest razy dwa i dane są rozdzielane pomiędzy te dyski.
Plusy i minusy.
Proszę?
Plusy i minusy.
Plusy i minusy, troszeczkę zwiększona prędkość odczytu. Zapis taki sam praktycznie chyba. Minusy, no jak jeden dysk się uszkodzi, nie mamy dostępu do wszystko. Danych wszystkich, tak dokładnie.
Odwrotnością tego jest jedynka?
Jedynka, czyli mirror, czyli dane są zapisywane równocześnie na oba dyski. Same dane na obu dyskach. Jeden padnie i mamy drugi dysk.
Jednym słowem lustrzana kopia.
Tak, i to jest bezpieczne. To jest po prostu bezpieczne. Tam to jest szybsze, prawda? A to jest bezpieczne.
I ja mamy jeszcze piątkę.
Bodajże to jest zapisywanie danych na wszystkie dyski plus
suma kontrolna,
która jest rozdzielona na wszystkie dyski, tak.
I RAID 5, jeżeli będziemy mieli kiedyś do wyboru urządzenia w cenie, która nas jakby nie poraża, umożliwiające RAID 5, daje nam to, że jest bardziej jakby stosunek ceny dysków, które musimy tam włożyć, do ilości miejsca korzystny. bo w RAIDzie Zero...
Nie tracimy miejsca, prawda?
Nie tracimy miejsca, ale też mamy bardzo duże niebezpieczeństwo utraty wszystkich danych. W RAIDzie 1 tracimy połowę dysków. Jeżeli włożymy dwa dyski terabajtowe, to sumaryczna pojemność będzie 1 terabajt, a w RAIDzie 5 to jest tam chyba około 10, chyba jeden dysk z całej puli jest tracony tylko, więc jak
nie,
będzie...
Nie, nawet jest chyba, nie pamiętam jakiś wzór.
Mariusz? No ale to tak.
Znaczy no tak, jest
jeden?
N minus jeden.
Tak, jeden dysk z całej puli. Jeżeli mamy trzy dyski, to stracimy pojemność jednego dysku, czyli na przykład 3-terabajtowe dyski włożone do RAIDa 5 dadzą nam 2 terabajty pojemności.
Znaczy fundamentalna jest jedna różnica, nie? Co warto by było powiedzieć, to że o ile wydaje się, że to jakby powiedzieliśmy o różnych RAIDach, nie? No to jakby... Wracając na chwilę, to zerówka od pozostałych różni się diametralnie, prawda?
Tak, to nie jest backup.
Właśnie troszeczkę takie mylące może być dla niektórych, to ja bym może podsumował, żeby też tam nie wchodzić w jakieś specjalne dywagacje, po prostu nie robimy zerówek nigdy, nigdzie, prawda, w domach. Jest to zbędne, bez sensu. Oczywiście może się pojawić jakiś tam wasz nadworny informatyk, prawda, nerd, który wam powie, że będziecie mieli coś szybciej. Ogólnie nie robimy tak, tak? Jeżeli mamy dwa dyski, na przykład terowe gdzieś tam, nieważne, czy to jest komputer, czy to jest właśnie takie urządzonko, o którym mówimy teraz, to tak naprawdę ten przyrost szybkości dla nas do domu odczuwalne to będzie praktycznie żaden. Tak, nie zauważymy praktycznie tego, że jest coś tam szybciej. Jedna jeszcze taki plusik, to może być wygoda troszeczkę większa, bo mamy nagle 2 tera dostępne od tak po prostu. Tak, nie musimy się przejmować faktem, że jest tutaj tera, a tu tera i trzeba się teraz zdecydować, gdzie ten dysk, znaczy które dane na który dysk. Także to są jedyne minusy. No ale tak jak Bartek powiedział, jak nam padnie jeden dysk z tych dwóch, to stracimy wszystko. Więc to jest kosmiczna wada i jeżeli mamy dwa dyski, to naprawdę i potrzebujemy mieć te 2 terabajty danych, bo nam szkoda, prawda, zmarnować, to róbmy to jako 2 oddzielne dyski. Tak ciut się bardziej tam możemy z tego powodu pomęczyć, jeżeli komuś naprawdę przeszkadza dwie różne partycje dyskowe, tak, czy 2 różne miejsca, gdzie ma te dane przechowywać, ale naprawdę nie jest to warte, żeby robić zerówkę i żeby ryzykować utratą tych danych.
Znaczy może zerówka ma jedno zastosowanie zerówki jest bardzo sensowne, jeżeli mamy komputer, nie wiem, dla gracza i chcemy mieć piorunująco szybki system dyskowy, to wtedy...
To się montuje SSD.
Dwa dyski SSD. Słuchaj,
ja bym się nadal upierał jednak przy tym, że to wcale niewiele daje. No,
tak, ale mówimy o urządzeniu, które jest podłączone siecią i to jeszcze często Wi-Fi do naszych komputerów domowych. I wtedy te przyrosty prędkości nie mają totalnie żadnego sensu, bo i tak nie jesteśmy w stanie ich wykorzystać, tak, nawet przez gigabit.
Ogólnie, jeżeli, to jest zasada prosta, tak? Jeżeli mamy takie urządzonko, mamy w nim więcej niż te 2 dyski, to robimy zawsze 5, bo to jest tak najbardziej, jak wspomniałeś, ekonomiczne, a jak mamy 2, to robimy 1, tak? Podsumowując jakby całą tą dyskusję o tych dziwacznych RAIDach.
Trzeba o tym pamiętać, że są te różne typy RAIDów i różne oczekiwane pojemności wtedy, ponieważ sprzedawcy najczęściej konfigurują RAID 0 i chwalą się, że mają tam jakąś obudowę na dyski, która zawiera, nie wiem, 4 terabajty na przykład powierzchni, a de facto to jest taka bardzo niebezpieczna powierzchnia, którą trzeba by było od razu skrócić do 2 i zrobić z tego mirror.
Tak. Jeszcze może jednak malutkie wtrącenie, bo tych RAIDy jeszcze się nie tyle pojawiają nawet na tych NASach, co już wiele ludzi ma na swoich takich płytach głównych, w swoich desktopowych komputerach, prawda? Bo często nam się pojawia możliwość kupienia płyty głównej, prawda, z funkcjonalnością RAID. I teraz no, można zrobić dokładnie to samo. Można sobie, tak jak wspomniałeś, ktoś, prawda, gracz i tak dalej, jakieś takie dziwne zastosowania, ktoś może sobie zechcieć zrobić takiego RAIDa, czy na przykład właśnie zerówkę. Jaka jest jeszcze jeden taki merytoryczny argument, czemu na przykład tego nie robić? Pamiętajmy o tym, że za tymi RAIDami gdzieś tam stoi jakieś oprogramowanie. To oprogramowanie musi być dobre, przetestowane, funkcjonalne i tak dalej, bo jak nie będzie, to możemy bez awarii dysków po prostu mieć problem, bo nagle coś się stanie, co spowoduje, że stracimy jakąś tam część danych i tak dalej przez głupi błąd w oprogramowaniu. Oczywiście nie chodzi mi tutaj, mówiąc o oprogramowaniu, że jakieś RAIDy niesprzętowe i tak dalej, ponieważ gdzieś tam w tym sterowniku, kontrolerze, prawda, który jest na poziomie, też jest oprogramowanie oczywiście i ono też zarządza całą tą logiką, a no to jest coś, co wymaga wielu, prawda, lat testów, innych rzeczy, żeby to dopieścić, żeby nie było błędów, no to możemy sobie zdać sprawę z tego, że taki producent gdzieś tam tajwański, który chce mieć marketingowo jakiegoś RAIDa po prostu na płycie, to chyba nie przykłada tego aż tak wielkiej wagi i aż tak mocno nie testuje tego, żeby można było na tym w jakiś sposób sensowny polegać, prawda?
Znaczy, mam tu jeszcze taką jedną prośbę, bo przypomniało mi się, że gdzieś tam w ramach dzisiejszego odcinka będziemy mówili o tym, jak dane wynieść, wyeksportować gdzieś z domu w świat, tak, żeby zrobić taki backup jak on się nazywa? Nie on-site, tylko...
Offsite.
Offsite, tak, dokładnie.
I w chmurze.
We chmurze, tak. I tutaj przypomniała mi się historia z pewnymi dyskami pewnego producenta, ale na razie o nim nie powiem, tylko gdybym zapomniał, to mi przypomnieć.
To zasiejesz takie ziarnko.
Tak, tak, zasiewam teraz ziarnko niepewności, że nawet rajdy czasem nas
jak
nie uchronią.
Jak komuś się znudziło, żeby już nas, chciałby nas przestać słuchać tej chwili, to teraz tak, będzie tak. Czekał po to, żeby...
Na przypowieść Wojciecha.
Tak.
Za jakiś czas będzie mrożąca krew w żyłach historia o rajdach.
Z życia wzięta.
Z życia wzięta, jak najbardziej. Ale teraz wróćmy jeszcze może do tych NAS-ów, bo ja mam w notatkach tutaj całą rodzinę urządzeń Synology Disk Station. Tam w zależności od tego, który model sobie wybierzemy, to będziemy mieli albo tam dwa dyski, albo więcej, jakieś dodatkowe funkcje. Ale co jeszcze warto wiedzieć, bo bardzo często się zastanawiamy, czy nam takie urządzenie może się do czegoś przydać, bo to jest jednak spory koszt. Samo urządzenie kosztuje tam około 1000 zł plus jeszcze dyski. No trzeba się zastanowić, plusy, minusy podliczyć, tak? Ale takie urządzonko daje nam jeszcze, szczególnie w takiej małej firmie, jedną bardzo ciekawą funkcję. Pewnie też inne to umożliwiają, ale Synology ma to na pewno, mogłoby nas też przy okazji sponsorować, skoro już o tym mówimy. Mianowicie można zapisywać obraz z kamer IP i takie jedno pudełeczko postawione gdzieś w zamiarze w bezpiecznym miejscu, jakiś tam dołożymy do tego za kilkaset złotych UPS i mamy system monitorowania biura. Także no, to jest ciekawa opcja. A oprócz tego są jeszcze takie bardzo często doinstalowane udogodnienia na takich urządzeniach, jak na przykład DLNA. DLNA bardzo mocno przydaje się w domu, bo mamy... coraz więcej sprzętu, takiego inteligentnego sprzętu w domu, jak jakieś telewizory czy jakieś konsole do gier. I DLNA umożliwia podłączenie takiego telewizora do zasobów multimedialnych zgromadzonych na takim urządzeniu NAS. Dzięki temu możemy sobie na przykład słuchać muzyki na kinie domowym, czy oglądać sobie jakieś seriale, które wcześniej pobraliśmy, co też ciekawe. Może niepopularne, ale ciekawe. Część tych urządzeń NAS umożliwia też pobieranie plików z sieci torrent, więc nie musimy mieć uruchomionego komputera, żeby pobrać jakieś tam większej ilości danych.
Linux na dystrybucji oczywiście pobieramy, pamiętaj.
No i też te aktualizacje do gier.
Tak, tylko że na NASA to chyba słabo by było, ale Linux na dystrybucji najbardziej się tam...
Jak ciekawa opcja tych DLNA można też wykorzystywać przy pomocy telefonów i tabletów. Zdjęcia, które się zrobiło, bądź filmy, które się nagrało telefonem, można w prosty, łatwy sposób puścić na telewizorze, który też jest podpięty do tej samej sieci, do której jest telefon.
Ja jeszcze tutaj wrócę do tego torrenta, bo już drugi odcinek, tak się z tego nabijamy, a... Dołączymy do tego dekompresora gdzieś tam w linkach. Kiedyś ściągnąłem kilka odcinków serialu, który kręcą amatorzy za własne prywatne pieniądze.
Ale to zrobili, takie filmy to nie...
Zrobili scenografię.
Nie rating powinien mieć ten podcast.
Serial jest naprawdę ciekawy. Dystrybuowany jest właśnie przez sieć torrent.
Znaczy ja wam powiem jedną rzecz, że dokładnie to, tak patrząc po jakichś swoich znajomych, to właśnie dokładnie takie zjawisko... Cała ta popularność tych wszystkich dziwnych urządzeń, raz, że mobilnych, a dwa multimedialnych właśnie, w sensie telewizorów, to jest coś, co posunęło faktycznie wiele osób, które gdzieś tam znam, z którymi rozmawiałem, do tego, żeby właśnie takiego NASA sobie kupić. Bo wcześniej jakby, o ile te urządzenia istniały, to nie było tak naprawdę jakiegoś takiego problemu, który by one rozwiązały. Nie było jakiejś tej silnej potrzeby, albo miało się komputer desktopowy, zwykły, stacjonarny, tam można było wsadzić, prawda, dysków do oporu, ile tam ta obudowa dała pary. No i to wystarczało, tam się trzymało wszystkie nasze śmieci, nasze dane. O backupach tak naprawdę no niewiele osób myśli na poważnie w domach, więc też specjalnie jakoś tam się nikt tym nie przejmował. Nikt nie bardzo widział sens wydawania na przykład 1000 złotych samych, prawda, na samą obudowę tak naprawdę, na pudełko jeszcze plus dyski, żeby sobie zrobić jakieś tam backupy. A teraz pojawił się właśnie taki problem, że ktoś ma komputer, ma tablety, na przykład moi znajomi, na przykład, którzy mają jakieś tam dzieci takie w wieku tak zwanym bajkowym, no to dla nich też jest nieocenione, tak, bo mogą sobie wyłączyć powiedzmy ten komputer, nie musi ten komputer robić za taki serwer jakichś tam danych, tylko sobie stoi gdzieś ten NAS właśnie w jakimś takim ustronnym miejscu, nie szumi, nie przeszkadza nikomu. A ten dostęp do tych wszystkich danych filmów jest właśnie, jest i z telewizora, i z tabletów i tak dalej, więc to jest coś, co troszeczkę jakby napędziło, mam wrażenie, nie wiem, czy w dużym, czy w większym stopniu, czy w mniejszym stopniu ten segment rynku jakby, ale właśnie korzystając z tego, że to się w naszym domu pojawia gdzieś tam, no to jest dobry moment do tego, żeby ewentualnie wykorzystać to właśnie jeszcze tym drugim celu, czyli backupowania, czyli tworzenia kopii zapasowych tych naszych danych.
Może jeszcze zanim przejdziemy już do oprogramowania, które może wykorzystywać taki NAS, bo takie urządzenie NAS staje się w tym momencie takim centrum, jakby przechowującym wszystkie nasze dane w domu, tak? Mamy dużo jakichś tam różnych urządzeń i dzięki temu możemy to wszystko scentralizować i zawsze mieć dostęp do tych danych, ale jeszcze przypomniało mi się, że w ślad za jakby rozwojem tego rynku i w ślad za pojawianiem się coraz to nowych urządzeń NAS, Western Digital wypuścił na rynek ostatnio dyski z serii Red Drive. Ciekawe jest, że one są przystosowane właśnie do pracy ciągłej 24/7. Oferują całkiem sporą wydajność w porównaniu na przykład z takimi dyskami, które niedawno były promowane z jakiejś tam serii Green, które miały mieć zmniejszone zapotrzebowanie na energię, które miały być cichsze i tak dalej. Teraz taki jakby krok w drugą stronę, czyli zapewnienie dysków, które za jakieś tam rozsądne pieniądze pozwolą przechowywać sobie te dane, no myślę, że nawet latami w takim NASie, bez stresu. No właśnie, czy bez stresu do końca? I tutaj ta historia mrożąca krew w żyłach. Jakiś czas temu Seagate miał serię takich wpadek z firmwarem dysków. Bo co, zdajmy sobie sprawę z tego, że dyski twarde w komputerach teraz już są dosyć mocno zaawansowanym urządzeniem, a z drugiej strony cały czas jest parcie na to, żeby obniżać ich cenę, więc zdecydowano się oszczędzić na przykład na tym, żeby część oprogramowania, które steruje pracą dysku, przenieść na sam dysk. Wcześniej to było zapisane w elektronice, w jakimś tam EEPROMie czy jakiejś innym, jakiejś nieulotnej pamięci, która była wlutowana w układy przykręcone na płytce do dysku, a już od bardzo dawna na dyskach jest to zapisywane po prostu na nośniku, który siedzi w środku. I w kilku seriach dysków różnych pojemności, ale cały czas Seagate, więc ciekawe, że jednej firmie raz za razem udawało się zrobić ten sam błąd, pojawiła się taka wadliwość tego oprogramowania, że samo siebie nadpisywało. I mnie się zdarzyła taka sytuacja, że miałem taki zbudowany taki RAID akurat 5 z trzech dysków w pewnej firmie. No i RAID 5 jest bezpieczny pod warunkiem, że padnie naraz tylko jeden dysk. To wtedy można odzyskać dane bez większego problemu. I akurat wszystkie trzy dyski były z tej wadliwej serii i padły dwa jednocześnie. Jeszcze w ogóle historia jest taka, że tam ta wada dopiero po restarcie komputera się objawia, więc tak naprawdę nie wiadomo, w którym momencie te dane sterujące dyskiem zostały nadpisane. I jakaś tam przyczyna spowodowała, że musieliśmy zrestartować serwer i nagle się okazało, że dwa dyski nie pracują. Także przestrzegamy przed zbytnią pewnością, bo nawet RAID czasem nie uchroni nas przed utratą danych. Jest kilka firm w Polsce, no i tylko w Polsce, które są w stanie na różne sposoby odzyskiwać nam dane. My wtedy te dyski wysłaliśmy razem z kontrolerem do firmy OnTrack i za bardzo ciężkie pieniądze odzyskano nam te dane. Już nie będę mówił, ale to było koszt odzyskania tych danych przekroczył koszt całego serwera, więc warto czasem pomyśleć o tym, żeby je gdzieś jeszcze zgrywać, bo potem to bardzo mocno boli.
Znaczy jeszcze jest taki też, nie do końca nie mit, ale no jest, pokutuje taka też taki problem ogólnie, że jeżeli dyski są kupione razem, takie same, to jest jakaś tam szansa niewielka, że one ewentualnie mogą się zepsuć w tym samym czasie, tak? Na ile to jest prawdopodobne? Są jakieś takie uzasadnienia logiczne, powiedzmy, tego faktu, poza samym tym, że one są, powiedzmy, z jednej serii razem kupione i tak dalej, więc mogą mieć podobny czas życia, co wydawałoby się troszkę absurdalne. No, ale jeżeli będziemy mieli taką sytuację na przykład, że uszkodzi się nam jeden dysk w takim razie, powiedzmy, czy tam jedynce, no to mamy taką sytuację, że na przykład wymienimy ten jeden dysk na inny, na nowy, no i to, co w tym momencie następuje generalnie przy tego typu rozwiązaniach, to jest odbudowywanie się tej macierzy, tak? Czyli te dane muszą się skopiować z jednego na drugi dysk. To powoduje intensywną pracę tego pierwszego dysku, tak, który był dobry, I on w tym momencie na przykład również pada. To nie jest tak, że on padł w tej samej sekundzie, ale takie zjawisko to jest coś, co jest faktycznie na tyle częste, prawda? To nie jest wygranie w totka, tylko faktycznie takie rzeczy się zdarzają. Mamy jeden dysk pada, pracuje nam tak zwana zdegradowana macierz, czyli ta macierz bez tego zabezpieczenia. I w momencie, kiedy my sobie odbudujemy, chcemy przywrócić się do tego stanu, kiedy ta macierz jest w pełni sprawna, bach, ten drugi dysk nam pada. I to się faktycznie zdarza. Natomiast pierwsza chyba taka ważna rzecz, którą należy powiedzieć, tak? RAID ogólnie nie jest, to nie jest kopia bezpieczeństwa danych. Tak? Co ma dać nam RAID ogólnie rzecz biorąc, tak? Jeżeli byśmy się decydowali, to RAIDy nam zapewniają bezprzerwową pracę.
Jeszcze przepraszam, wtrącę jeszcze jedną rzecz, bo dyski padają, słyszymy o tym od znajomych, komuś tam padł dysk, ale może taki przykład z życia, oprócz tego, gdzie faktycznie było winne oprogramowanie dysku. W innym miejscu była zbudowana taka macierz, która składała się z 12 dysków takich zwykłych, standardowych dysków, jakie montujemy w komputerze i kupujemy w każdym sklepie. I z tych 12 dysków w przeciągu pierwszych 2 miesięcy pracy padło 3. Całe szczęście, że ta macierz wtedy była bezpieczna jeszcze ciągle, bo padały po kolei, zostały padł pierwszy, wymieniono go na jakiś tam inny i tak 3 dyski padły. I po 3 miesiącach jakby takiego czasu wygrzewania 3 lata macierz działa bez problemu. Ale no nie można myśleć o tym, że nas ta historia nie dotyczy, bo zwykłe dyski, które są kupowane przez nas w takich zwykłych sklepach z częściami komputerowymi, nie są przystosowane najczęściej do ciągłej pracy i będą padać, więc no, miejmy to na uwadze.
W każdym razie, ja nie wiem, dlaczego pokutuje właśnie taka troszeczkę gdzieniegdzie mentalność, że te RAIDy właśnie cudowne to jest sposób na zrobienie kopii bezpieczeństwa danych. No to jest oczywiście absurd. Tak? Jedynym jakby celem, pomijając już to rozróżnienie, że prawda, mamy zerówkę i inne, ale tych RAIDów, które mają zapewnić jakieś tam bezpieczeństwo, to jest bezprzerwowa praca. Czyli powoduje to tylko tyle, że jak nam działa system, nam padnie dysk, to nam ten system przestanie działać. No w domach to jest zbędne, totalnie, prawda? No rzadko kto ma taką sytuację, że nie może sobie pozwolić gdzieś tam raz na rok na przerwę chwilową. Zwłaszcza, że prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś tam awarii jest małe, tak? Więc jeżeli się stanie w domu, no trudno, prawda? Będzie ta awaria. I na pewno nie jest to warte tego, żeby inwestować w drugi dysk. Dlatego ja ogólnie jestem przeciwnikiem w ogóle jakichś RAIDów w domach,
prawda? Ale to RAIDy w komputerach, znaczy w desktopach, bo na przykład RAID w NASie jest wszystko okej tutaj, także to jest coś jako backup.
Prawda? Nie, no ja gdybym miał wybierać, to jednak bym był chyba, może inaczej. Żeby zrobić taki prawdziwą politykę bezpieczeństwa, wprowadzić się łącznie z tym backupowaniem, politykę backupów i tak dalej, no to trzeba by było mieć jeszcze jakieś dyski gdzieś w szafie, czy jakieś inne nośniki danych, na które będziemy sobie zgrywać. Bo czym się różni RAID od takiego prawdziwego backupu? W RAIDzie nie ma historii. To jest pierwsza, najważniejsza różnica. Nie możemy się cofnąć do wczoraj i zobaczyć, co było na dysku wczoraj. Mamy tylko stan obecny. No, w tych wszystkich NASach, które będziemy sobie stawiali gdzieś tam w pokoju, mamy po prostu większe bezpieczeństwo, bo jeżeli będziemy mieli RAID 0 czy RAID 5, to musiałyby paść w RAIDzie...
Czy 1 lub 5?
1, 5, tak, pomyliłeś. Jeżeli w jedynce padnie jeden dysk, to jeszcze nic się złego nie stało, więc to jest zabezpieczenie większe, niż gdyby nam padł jeden jedyny dysk w komputerze ze wszystkim, co mamy, tak? Ale to nie jest prawdziwy backup, bo nie mamy historii.
No tak, bo dlatego też, tak jak też Bartek wspomniał, w NASie oczywiście jak najbardziej, prawda? Bo tam zakładając, że na niego na przykład robimy backup, prawda? A nie służy jakiś tam tylko i wyłącznie jakichś tam celów rozrywkowych. No bo tam są te dane, których i tam utrata tego dysku generalnie w większości przypadków powoduje, że te dane tracimy razem z tym jednym dyskiem. Natomiast jakby co. Trzeba się przestrzegać, nie można właśnie zastępować RAIDem w naszej stacji roboczej backupu, tak? Absolutnie to jest niedopuszczalne. Jeżeli jest jakiś, oczywiście, jeżeli kogoś stać, prawda, na nieskończoność kupować sprzęt, no to może i sobie zrobić, prawda, tam i 6 RAIDa i jeszcze jakiejkolwiek, Bóg wie co. Natomiast jeżeli na przykład mamy zadecydować, czy mamy mieć jakiś backup na jakimś urządzeniu w domu zewnętrznym, czy RAIDa w komputerze, no to absolutnie oczywiście backup musi mieć na zewnętrznym urządzeniu w domu, a nie RAIDa. RAIDa możemy sobie na zasadzie takiej ekstrawagancji tak naprawdę zrobić. Nie wiem, mi to się to naprawdę kojarzy troszeczkę z takim audiofilizmem już trochę, bo nawet ludzie powiedzmy technicznie uważają, że to im tam przyspiesza, prawda, strasznie. Komputer, który używany jest w 90% do oglądania stron www. Natomiast ogólnie właśnie najpierw musi być backup gdzieś tam innym miejscu, tak? Najlepiej właśnie na jakimś tam urządzeniu zewnętrznym.
Ja tu się wtrącę, bo pamiętam, że jeszcze kiedyś, kiedy miałem peceta, grałem w gry, to miałem Rajda Zero właśnie po to tylko, żeby jak najszybciej mi działało wczytywanie danych z dysku i była, no duża różnica była w prędkości uruchamiania się na przykład gier, więc jeżeli mamy jakieś zastosowanie, w których tych danych się przewala pomiędzy dyskiem a pamięcią duża ilość, Rajd ma sens. Jeżeli mamy komputer, w którym będziemy sobie oglądali tylko strony internetowe i dłubali po Facebooku, to żadnego to nie ma sensu tak naprawdę.
Ale ja on w dalszym ciągu szedł, że Rajd, ale teraz to jest lepsze SSD pod względem prędkości, a backup, no, to masz
takiego zdania,
dysk, masz na backup po prostu.
Dla mnie... No ale wyobraź sobie teraz Rajda 0 z 2 SSD. No.
Nie, ale nie o to chodzi. No.
Dobrze, ale to już zaczynamy się właśnie w takie kurde rejony zapuszczać, że lepiej nie wchodzić.
Ja bym tak się właśnie naświetlić tak zwykłym ludziom, tak, bo jak zaczniesz komuś tłumaczyć, że no jak masz jakieś zastosowania, no to zaraz każdy będzie tylko kwestia finansowa decydowała. No ja to mam zawsze lepsze zastosowania od innych, więc ja muszę mieć tego rajda. Tak, nie, chodzi absolutnie o to. Nie robimy rajdów w stacjach domowych, tak. Nie robimy i tyle. Nie ma to sensu ogólnie. Tak można to okrąglić tak naprawdę.
Najlepiej
średnio
kupić laptopa tylko z jednym miejscem na dysku.
No nie ma dylematu.
Nie ma dylematu.
Laptop z SSD i NAS z dyskami.
Dokładnie. Super. Połączmy może teraz dwie rzeczy, czyli tego NASa, który gdzieś tam będzie stał nam w domu, i faktyczny backup. I ja myślę, że tutaj zaczniemy od czegoś najbardziej, przynajmniej wizualnie atrakcyjnego, czyli od Time Machine w OS X.
Znaczy, tu chyba nie ma za bardzo co się rozwodzić, tak? No bo to jest jedna z takich rzeczy, znaczy sam backup w sensie, tak? To jest jedna z takich rzeczy, która no, powinna być, powiedzmy, jak najbardziej przejrzysta dla użytkownika, bo
no to
jest tak jak
chodzi
z tym szyfrowaniem, co też powiedzieliśmy na początku. Jak system nam daje szyfrowanie, także zapyta się też przy instalacji gdzieś tam nas ewentualnie, czy zaszyfrować ten dysk, czy nie, no i wtedy my się zgodzimy na zaszyfrowanie i koniec, jakby zapominamy, problemu nie ma. I tak samo z tym backupem, taki, o ile ten backup jest im bardziej problematyczny, tym zwykli ludzie tacy w domu, którzy nie są specjalnie techniczni, albo nawet są, ale nie mają po prostu czasu, ewentualnie nie chce im się bawić w takie rzeczy, to tego nie zrobią, tak, bo to jakby nie ma takiego impulsu, ktoś musi być naprawdę świadomy, mieć cenne w miarę rzeczy na tym komputerze, cenne jak cenne. No musi mieć świadomość może wagi tych rzeczy, bo to są dwie różne rzeczy, prawda? To, że ktoś ma rzeczy cenne, a nie wie na ten temat nic, no to jakby nic nie zmienia. Natomiast no, zaleta tego rozwiązania jest na pewno taka, że ono jest po pierwsze darmowe całkowicie. Tak, jeżeli mamy Maci i mamy system, no to mamy ten rozwiązanie, nie musimy za nie nic płacić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, chodzi też powiedzmy automatycznie w miarę, nie trzeba nic robić de facto, żeby tam gdzieś je uruchomić, nie ma żadnych problemów. Jest tam no dość mocno zaawansowane, prawda, bo nawet jak nie mamy zewnętrznego tego miejsca, gdzie zapisywane są, to te sumy są i tak odkładane najpierw na dysku lokalnym, a jak się nagle pojawi tam to zewnętrzne miejsce do backupu, to one są szybko wypychane i tak dalej. Tam jest troszeczkę tej logiki zrobione jednak i no, generalnie to działa. Co trzeba mieć, no to tak jak wspomniałeś, trzeba mieć zewnętrzny miejsce, gdzie można ten backup wrzucać, czyli trzeba mieć takiego NASa. No to więc tutaj wsparcie tam czasami się pojawia gdzieś tam właśnie w opisach takich pudełek, że tam wspieramy, prawda, Time Machine. Ogólnie to nie jest nic specjalnego, no bo to jest zwykły zasób sieciowy taki makowski, prawda, po tym ich protokole. Nic tak naprawdę tam specjalnego nie ma. Generalnie działa to praktycznie z większością tego typu urządzeń. Co jeszcze można tak naprawdę sprawę dodać, to chyba to, że ewentualnie można sobie też kupić w Apple'u specjalne pudełko do backupu, tak? To się nazywa tam Time Capsule i na nim można te backupy robić też, oczywiście.
No to jest jednocześnie router Wi-Fi.
A zwykły dysk na USB? To nie załatwi
tak,
sprawy?
Tak, tak.
To znaczy, ja jestem przeciwnikiem absolutnie takich rozwiązań. Oczywiście technicznie tak, ale no wiem, jak się kończy backupowanie na USB, nie?
Ogólnie, nie zawsze dysk jest spięty, tak?
No, nikt nie robi tego po prostu. No to jest taki, tak jak mówię, backup powinien się... No okej, może jakąś pracę trzeba by włożyć w jego zrobienie, w sensie takim, że ktoś tam gdzieś poświęci ten czas, ustawi coś tam, albo poprosi kolegę, prawda, informatyka, żeby to zrobił, ale na ludzi nie działa coś takiego, nie? Że będziemy im mówić, słuchaj, podłącz ten dysk raz na tydzień, albo raz dziennie, na chwilę, albo coś w tym rodzaju. Zazwyczaj to jest tak, że a, wiesz, rzuciłem w szafie i tam 4 miesiące temu go podłączałem. To dobrze czy źle, prawda? No i tak to mniej więcej się kończyło. Oczywiście można też robić samym Time Machine, można robić na przykład na drugi dysk w komputerze, prawda? Jakiś to tam sens ma. Jak się ma dwa dyski albo ma się komputer stacjonarny, no to też ewentualnie przed czymś nas to chroni, jak będziemy robić na drugi dysk. bo raz, tak jak Wojtek tam wspomniałeś wcześniej, jest historia przede wszystkim, tak jak w większości sensownych rozwiązań do backupów. No i dzieje się to też gdzieś tam automatycznie i w momencie padu jednego z tych dwóch dysków, no to albo stracimy to bieżący dysk, albo stracimy właśnie ten backup, co nas tam specjalnie chyba nie zaboli. Także ogólnie chyba, podsumowując tak na dobrą sprawę, no to polecamy stosować, tak? Można sobie kupić to pudełko zewnętrzne, no to on troszeczkę kosztuje niestety. No ale jak ktoś nie chce się w jakiś sposób bawić w konfigurację i boi się jakichś tych rzeczy, a ma powiedzmy pieniądze na to, żeby sobie na to pozwolić, no to jak najbardziej polecam, żeby sobie gdzieś tam postawić. Ono po Wi-Fi sobie się tam podłącza do sieci i wtedy automatycznie się dogaduje z naszym tam komputerem i ten komputer wszystkie tam rzeczy wypycha na tą kapsułę, tak?
Oczywiście, no mówimy tutaj teraz o jakimś tam rozwiązaniu, które dostarczane jest razem z OS-em X i z komputerami Apple, ale jeszcze pamiętajmy, że bardzo dużo ludzi używa ciągle Windowsa. Liczba spada, ale jeszcze ciągle używa.
No to jest taka większość, że przyznaj mi się, parę lat będzie można mówić większość.
Trzeba niestety też wspomnieć o tym, że i na Windowsa istnieją takie programy, które no może mniej fajerwerków graficznych ze sobą przynoszą, ale robią w sumie to samo. Takie programy będziemy się starali wam zaproponować w linkach do tego odcinka, choćby po to, żeby sobie sprawdzić, jak działają.
Timeline.
Jednym z nich tutaj Bartek podpowiada jest Timeline Backup pod Windowsa.
I Time Machine.
Time Machine, przed chwilą mówiliśmy. Timeline Backup pod Windowsa działa naprawdę fajnie. Sprawdzaliśmy to razem z naszymi znajomymi, którzy mają to poinstalowane gdzieś po domach i działa w sumie tak jak Time Machine, czyli jest bezobsługowe po zainstalowaniu, zapobiega większym nieszczęściom, czyli utracie danych. O czym jeszcze warto wspomnieć? Backupy robimy na jakimś tam nośniku. Cały czas rozmawiamy o tym, że to będzie jakiś tam NAS, który będzie stał w kącie, albo jakiś inny dysk, który będziemy podłączali do komputera. Ale jeszcze przecież są napędy optyczne i jakieś płyty. Na przykład można już kupić wychodzącą z użycia technologię Blu-ray, która się jakoś nie sprawdziła. Od bardzo dawna są z nami płyty DVD, które mimo niewielkiej pojemności, jak na dzisiejsze potrzeby, bronią się cały czas i całkiem działają sprawnie. Tylko że co? Na pewno każdy z nas ma jakieś stare płyty DVD czy CD w domu. Proponuję przeszukać takie zasoby gdzieś tam starszych płyt i zobaczyć, które z nich jeszcze jesteśmy w stanie odczytać. Ja kiedyś byłem w wielkim szoku, bo okazało się, że takie tańsze płyty, które tam za złotówkę od sztuki można było kupić, po 3 miesiącach już były do wyrzucenia. Niedotykane w ogóle leżały sobie w kącie, w pudełeczku, zaczęły się łuszczyć. Więc no, nośnik, który wydawał się wieczny, okazał się w zasadzie bezsensowny zupełnie. A mówię o tym po to, bo przypomniało mi się, że mamy w notatkach coś, co niedawno zostało opracowane jako prototyp nowej technologii. Hitachi wymyśliło, że będzie zapisywać dane w szkle. I w takim szkle kwarcowym, które jest używane na próbówki w laboratoriach chemicznych, które jest odporne na bardzo wysoką temperaturę, tam powyżej 1000 stopni wytrzymuje, które jest odporne na w zasadzie wszelkie chemikalia, zapisują dane w postaci takich kropek w szkle. Gęstość zapisu jest podobna do płyty CD, a cały nośnik wygląda jak taki kwadratowy, tam około 2 cm na 2 cm kawałeczek szkła i w zasadzie gdyby go nikt nie stłukł, to może kilkanaście milionów lat przeleżeć. Także bardzo ciekawa technologia, która może będzie...
Ale może się stłuc.
Ale może się stłuc, no. która może będzie wprowadzana niebawem do, przynajmniej do jakichś tam centrów obliczeniowych, których te backupy są potrzebne. Nie wiem, tak mi się wydaje, że może to się gdzieś tam sprawdzi.
Ale nie wiem, czy pamiętacie, jak się wszystkie te płyty CD wchodziły, czy później DVD, to też było takie wielkie halo, ile to lat będzie wytrzymywało, 10 lat i tak dalej.
No właśnie o tym
to
mówię.
Jest kwestia wszystkiego producenta, prawda, tak. Że kupisz płytkę za złotówkę, to pół roku i do widzenia, kupisz coś droższego, to może wytrzyma 5 lat.
Właśnie
prawda?
Co jest ciekawe, że utarło się gdzieś tam na samym już początku, że są marki, którym warto zaufać, nie wiem, wszyscy kojarzą gdzieś tam Verbatim, nie wiem, TDK chyba też było taką firmą, którą wszyscy pokazywali palcem na półce, że te warto kupować. One faktycznie różnią się czasem tego trwania danych jakby na nośniku. Mam jeszcze płyty verbatim, które były jakieś 8 lat temu nagrywane, leżą i są jeszcze czytelne, a takie tanie niszczą się tak szybko, że w zasadzie nie ma sensu ich używać.
Znaczy jeszcze tak można by sformalizować troszeczkę bardzo mocno, bo znaczy mocno w sensie jedną kwestię pojęć, prawda? Bo ogólnie jak się rozmawia o kopiach zapasowych czy backupach, to jest coś, co jakby obrazuje nam stan obecny nam naszych urządzeń. Natomiast jeżeli chcemy sobie zapisać jakieś rzeczy na później, na przykład zdjęcia, prawda, my mamy miejsce na dysku, albo chcemy sobie zrobić jakąś tam kopię tych zdjęć, żeby nam nie zginęły, to raczej mówimy o archiwizacji wtedy, prawda? Jest archiwizacja i są kopie bezpieczeństwa, czy tam kopie zapasowe i archiwizacja. Nie? No więc takie gdzieś tam odrzucanie danych na później, bo a może się kiedyś przyda, bo prawda, i kto tym zniknie z internetu, to więc muszę mieć wszystkie filmy i programy, jakie wyszły, nie, prawda? U siebie w szafce. No to jest raczej archiwizacja niż robienie kopii. Nie? Dlatego, znaczy można też robić kopie zapasowe, backupy na płytach, tak, bo można je tam regularnie, cyklicznie nagrywać codziennie, czy tam co tydzień płytkę, prawda, wypalamy z naszymi jakimiś tam najważniejszymi wtedy już rzeczami, no bo tam, prawda, w dzisiejszych czasach tych danych jest dużo więcej niż płytka pomieści. Natomiast, no tak jeszcze kładąc tak nacisk, ja to jestem właśnie jakby fanem takich rozwiązań, gdzie nie trzeba ingerować już później, jak się raz to zrobi, no bo ja wiem, że część ludzi jakby się nadal na to nabiera, na przykład ja już przestałem, tak, wiem, że jak mam podłączać dysk USB dwa razy tam w tygodniu, to nie będę tego robił wcześniej czy później, albo przyjdzie taki moment, że zrobię miał opóźnienie dwa tygodnie i to będzie kluczowe, prawda, w tym momencie. No i nie oszukujmy się, no wszyscy tak wcześniej czy później skończą, że po jakimś czasie albo nie będą tego dysku popinać, albo tych płytek już nie będą wypalać. Także mamy możliwość stosowania takich rozwiązań, gdzie ta obsługa jest powiedzmy potrzebna raz tylko, prawda, wtedy, kiedy musimy to albo skonfigurować, no i drugi raz, kiedy musimy to odzyskać. To korzystajmy z takich rozwiązań, prawda? To jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz jest taka, że jak już chcemy jakby aktywnie coś tam robić z tym backupem, to dobrze by było czasami sprawdzić, prawda, czy ten backup faktycznie działa.
Co jest jeszcze ciekawe, no technologie zmieniają się. Już za naszego życia mieliśmy przynajmniej dwa takie zwroty. Najpierw zostały wycofane totalnie z użycia kasety VHS, a to jest też jakiś tam backup, powiedzmy, naszych wspomnień. Ja miałem kiedyś dawno, dawno temu kasetę ze studniówki i, no i teraz nie mam jej gdzie odtwarzać, więc no, gdybym ją w odpowiednim momencie przegrał na jakieś DVD u kogoś, to pewnie jeszcze można by się było cieszyć tymi wspomnieniami, a tak teraz przepadły. Dyskietki? Czy ktoś jeszcze zna kogoś, kto ma flopa popularnego?
ZUS.
No ZUS ma, no to tak.
Tam ostatnio zamówili 137 tysięcy czy coś tak dyskietek.
Tak, no ale to ZUS nie używa tego do trzymania zdjęć z wesela, tak?
To naszych zeznań podatkowych wszystkich, znaczy nie zeznań, tylko tam wszystkich naszych danych o emeryturach po to, żeby później nam powiedzieć, straciliśmy, bo nie wiemy co, kto, gdzie.
Zły backup był, prawda?
Tak, ale może skończmy, bo ZUS słucha i potem...
Nie sponsoruje nas, tak, nie musi.
Nie dość, że nas nie będzie sponsorował, to jeszcze...
My jego sponsorujemy
przecież. Zapytać o parę ciekawych rzeczy. Ale no, dyskietki już przeżytek, tak? Płyty CD, DVD... Jeszcze są ciągle w użyciu, ale ja już mam tylko jeden czytnik w całym domu, w laptopie, który kupiłem jakiś czas temu, a w komputerze już nie mam w ogóle. Teraz w użyciu są raczej pendrive'y USB, ale co będzie, jak USB wyjdzie z użycia, więc musimy pamiętać o tym, że technologie przemijają, że te dane trzeba co jakiś czas przenosić na inne nośniki, bo inaczej je stracimy.
Chyba, że... będą w sieci te dane, prawda?
Chyba, że będą w sieci. I to jest następny punkt dzisiejszego programu. Jest kilka usług, które przewijały się przez nasze poprzednie odcinki, które umożliwiają nam przechowywanie naszych danych w jakichś chmurach. Teraz to jest takie bardzo popularne powiedzenie. A z backupem przede wszystkim z tej praktyki jakby codziennej wiąże się taka usługa Backblaze, która umożliwia nam, co ciekawe, za bardzo rozsądne pieniądze nieograniczoną przestrzeń dyskową.
No bo jeszcze, jak już zaczynamy mówić właśnie o tym jakby innym troszeczkę wariancie robienia tych kopii, to warto chyba jeszcze powiedzieć, jakby po co to robić i czy backupowanie tak jak mówiliśmy wcześniej, tak? Bo wcześniej mówiliśmy o takim modelu, że domowy. Mamy dwa urządzenia w domu, prawda? Znaczy dwa. W sensie mamy jedno urządzenie przeznaczone do mniej więcej, między innymi backupu plus jakichś tam innych funkcji. No i nasze tam komputery, laptopy, inne rzeczy, które sobie backupujemy na to urządzenie.
Aha, jeszcze
teoretycznie jesteśmy niby bezpieczni.
O jednej rzeczy jeszcze nie powiedzieliśmy. Jak już przy tych wszystkich urządzeniach domowych jesteśmy. Mamy też przecież telefony, smartfony, które zawierają czasem bardzo cenne dane, choćby lista kontaktów, która jest już na tyle duża, że nikt nie jest w stanie pamiętać numerów do swoich znajomych, więc tutaj miejmy świadomość tego, że smartfony to są raczej urządzenia, które są gdzieś tam sieciowo zintegrowane i nie musimy się o tym w sumie martwić, tak? Bo jeżeli mamy smartfona na Androidzie, to będziemy zintegrowani z kontem na Google'u, i tam te wszystkie nasze informacje cenne będą w locie backupowane. Jeżeli jesteśmy użytkownikami telefonów z iPhone'ów, tak, to wtedy będziemy mieli te wszystkie dane gdzieś tam umieszczone w iCloudzie, jeżeli sobie to skonfigurujemy, a najczęściej to jest domyślnie skonfigurowane. Ale chcielibyśmy przestrzec ludzi, którzy używają jeszcze standardowych, nie smartfonów, telefonów, które nie mają takiej integracji sieciowej, internetowej. Warto myśleć o tym, żeby robić raz na jakiś czas backup, tak? Bo jeżeli uszkodzi się nam taki telefonik, to tracimy listę kontaktów, tracimy wszystkie informacje, które znajdują się w tym telefonie.
No, czyli lista kontaktów.
Nie, no jeszcze też wiadomości czasem.
Powiedzmy, że wiadomości.
Ja na przykład nie kasuję SMS-ów, bo przynajmniej tych ważniejszych, i czasem po 2 latach gdzieś tam sobie odgrzebuję jakieś informacje, które od kogoś dostałem SMS-a.
Aha, okej.
Okay. Niby się to wydaje takie dziwne, ale całkiem wygodne, bo mam to zawsze przy sobie. Pamiętam różne jakieś tam kody do czegoś, jakieś nie wiem, no, głupia sprawa, nawet numer felgi, który raz na pół roku potrzebuję, bo szukam na przykład opon czy coś, czy czegoś tam. To pamiętam to tylko dzięki temu, że sam sobie to wysłałem SMS-em i gdzieś tam to trzymam. Także każdy ma jakiś tam sposób, jakiś patent na to, żeby sobie te ważne informacje trzymać i przechowywać, i jeżeli to jest telefon, no to pamiętajmy o tym, że jego trzeba też w jakiś sposób archiwizować.
No niestety robi się to prawdopodobnie w ten sposób, że podłącza się kabelkiem do komputera i tam odpala jakieś oprogramowanie i nikt tego nie robi.
No właśnie.
Biorąc, tak. I raczej nikt nie będzie, nawet jeśli się zmotywuje tam, prawda, przez albo jakiś, słuchając jakichś dziwnych podcastów na ten temat, albo na przykład coś mu się wydarzy w życiu przykrego i straci dane z jakiegoś innego urządzenia, to stwierdzi, o, teraz będę backupował wszystko, to przez 2 tygodnie zbackupuje telefon, a później o tym zapomni, prawda, więc... Raczej no, można tak trochę z takim zrezygnowaniem polecić fakt, że jak ktoś ma nam fony takie stare, to może je backupować powinien, no ale...
Chociaż raz rocznie, tak, żeby przynajmniej tą listę kontaktów zachować. Ale dobra, wróćmy do tych rozwiązań sieciowych, do tego, co możemy w jakiś tam rozsądny sposób sobie podłączyć i dzięki temu nasze dane będą bezpieczne. Bo jeszcze o jednym trzeba pamiętać. Urządzenie NAS będzie zlokalizowane w tym samym miejscu, gdzie znajduje się nasz komputer, i w przypadku kradzieży, włamania do domu, no tracimy wszystko naraz, tak?
Więc... No właśnie chciałem opowiedzieć, jak mi przerwałeś wcześniej odnośnie tego, jakie są te zagrożenia, nie? No bo kradzież to jest kradzież, to już przerobiliśmy, ale to znowu się pojawia taki problem, że to co się może wydarzyć, tak? No kradzież jest jedną rzeczą, wiadomo, że jak nam wynoszą wszystko, to o ile nie będziemy mieli dziś ukrytego do NASA, to też go pewnie wyniosą, ale zdarzają się różne inne rzeczy, tak? Bo po pierwsze, może się na przykład jakiś kataklizm się wydarzyć, klęska żywiołowa, mniejsza lub większa, prawda, zaleje mieszkanie, pożar wybuchnie. Czy jakieś tam zjawiska elektromagnetyczne też mogą mieć miejsce i na przykład pójdzie nam cały sprzęt elektroniczny gdzieś tam w domu, czy przynajmniej jego część. No i dokładnie, tak, w tym momencie tracimy nie tylko nasze dane z naszego komputera, ale tracimy też ich kopię zapasową, która była w pokoju obok, czy tam na strychu, czy w szafce, w pawlaczu.
Tutaj jeszcze może, żeby tak przestrzec już osoby, których coraz mocniej życie zależy od danych, tak? Bo jeżeli mamy w domu jakieś tam zasoby multimedialne czy jakieś inne dokumenty zebrane, no to będzie jakieś tam nieszczęście, ale raczej w wymiarze sentymentalnym, jeżeli to stracimy. Ale wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli będzie na przykład włamanie do takiej małej firmy, której nie stać na jakieś wielkie serwerownie, ochronę i tym podobne rzeczy, tylko jakiś tam podstawowy monitoring sobie zamówi, będzie te wszystkie dane trzymała w jednym miejscu, w lokalizacji, w której stoi kilka komputerów i przydarzy się włamanie i wszystko naraz wyniosą. To zdarzają się takie sytuacje w życiu i wtedy firma w zasadzie stoi. Nie jesteśmy w stanie już nic zrobić, bo nie mając tych backupów gdzieś obok, no tracimy wszystko. Wyobraźmy sobie, jakie to jest nieszczęście dla firmy, która teraz 95% kontaktów będzie przechowywała na przykład w poczcie, czy jakieś tam umowy i tak dalej. No, wystarczy sobie przypomnieć, co codziennie spotykamy u siebie w pracy.
To znaczy, wiesz, no kontakty kontaktami, prawda, ale no czasami taki core biznes może, prawda, być skradziony, prawda. Co z tego, że tam kontakty staliśmy, jakoś byśmy je odzyskali, ale no, jeżeli na przykład firma robi jakiś projekt informatyczny, czy inny, prawda, tworzy grafiki, cokolwiek robi na komputerach, czy jakieś tam projekty CAD, cokolwiek, załóżmy, że to ginie, no to nam mogą zginąć dane, które ludzie robili przez ostatni rok na przykład. Tak jak z tą książką, prawda? To samo. Ktoś pisał przez ileś tam miesięcy i nie ma. Po prostu koniec. Tak samo tutaj. No coś ludzie poświęcili na coś szmat czasu, no i tego nie będzie. Albo musimy zaczynać od nowa, albo sobie dajemy z tym spokój. Także.
No właśnie, ja miałem takie doświadczenia właśnie z jakimiś firmami, które się zajmują taką grafiką komputerową, DTP i tym podobnymi rzeczami. I tam pojawia się jeszcze jeden problem, bo danych przyrasta bardzo szybko duża ilość. Te projekty, które oni tam tworzą, no to są potężne pliki często, jeżeli chodzi o jakieś tam wideo, to naprawdę czasem trzeba mieć dużo miejsca, żeby to zmagazynować. I taki backup off-site, czyli robiony poza tą główną lokalizacją, jest bardzo dużym problemem, naprawdę, bo łącza internetowe, które by można było sobie podłączyć najczęściej do takiej lokalizacji, do takiego biura, no to jest tam, nie wiem, no kilka megabitów, tak? Jeżeli to będzie jeszcze łącze jakieś takie niesymetryczne, od jakiejś ADSL czy coś w tym guście, to jeszcze to wyjście od nas w stronę świata jest jeszcze dodatkowo dużo niższe. I teraz proste liczenie, na przykład, nie wiem, tam 700 gigabajtów danych, które to... Bardzo często już jest taka zwykła sytuacja w każdym biurze. Wypuszczenie tego w świat, no to jest, ile my tam liczyliśmy? 60 dni chyba.
Nie, dwa miesiące, jak to pamiętam, to było.
Dwa miesiące?
Mniej więcej tak, tam przy 2 megabitach. Dlatego, że widzisz, bo to nie jest problem tego, że taka jest możliwość, tylko że takie są warunki zastane, jakby, bo ludzie, którzy kupują ten internet na te cele firmowe, po prostu nie widzą potrzeby większego, bo to nie jest tak, że... Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że ktoś ma biuro w jakimś takim miejscu, że faktycznie 6 megabitów na jeden tepsie to jest wszystko, co może mieć. Albo operator komórkowy, tak? Nie wiadomo, co gorsze. W każdym razie często jest tak, że tam możliwości są duże, nieograniczone wręcz, ale firma ma powiedzmy 4 pracowników, serwerek jakiś mały, na którym oni sobie wymieniają jakieś dokumenty i to wszystko tak naprawdę, więc po co im kupować większe, żeby tylko się dzieli na Facebooku jeszcze w pracy, prawda?
No właśnie.
Po co im kupować większy internet? Wystarczy im taki internet. Jakże oni mają tylko się z klientami, tam mailami kontaktować, wchodzić na jakieś strony i tak dalej, więc tutaj jakby no, jak się nagle pojawi potrzeba i się komuś wytłumaczy często, że no, jeżeli chcecie mieć backup, to musicie zadbać nie tylko właśnie o ten backup tutaj, bo jak wam to wyniosą albo spłonie, albo coś innego się stanie, no to wtedy ewentualnie jest szansa na to, że takie łącze będzie zaupgrade'owane do jakiegoś innego, tak, zostanie wymienione na jakieś poważniejsze, wtedy znaczy ten backup można zrealizować.
Jeszcze pół biedy, jeżeli to ta decyzja nadeszłaby w momencie jakby organizowania całego biura, tak, jeżeli dopiero zaczynamy gromadzić te dane i one przerastają jakoś tak, nie jakoś lawinowo bardzo i jesteśmy w stanie, powiedzmy, w ciągu nocy ten dzienny urobek wysłać, no to wtedy wielkiego problemu nie ma, tak? Ale największy kłopot jest z takimi firmami, biurami, czy no też osobami prywatnymi, tak? Które mają danych swoich już zgromadzoną jakoś tam bardzo dużą ilość, a dopiero teraz decydują się na to, żeby zrobić taki backup. No to trzeba wziąć pod uwagę, że no niestety to będzie cholernie długo trwało. Czy ja mogę mówić cholernie publicznie? Bo no po prostu mamy łącza internetowe takie, a nie inne i niestety więcej nie da się przez nie wysłać, tak? Będzie to trwało 2-3 miesiące ciągłego wysyłania i dopiero po tym momencie będziemy mieli backup gdzieś tam ulokowany w całości i potem to już jest łatwo, tak? Bo tworzą się jakieś tam kopie różnicowe i tym podobne rzeczy. Nie wiem, czy będziemy o tym mówić, czy nie, chyba nie ma sensu.
Nie, wydaje mi się, że nie, no bo to tu jakby chyba nie będziemy, nie chodzi o to, żeby technicznie tam wytłumaczyć wszystkie jakby aspekty, tylko bardziej mi się tak wydaje, że dzisiejsza misja jest taka, żeby przekonać wszystkich do tego, że ten backup trzeba robić. My sobie zdajemy sprawę z tego, że osoby, które nie chcą się tym zajmować, to może nie mają specjalnie czasu na to, żeby faktycznie gdzieś tam ten temat ogarniać, więc nawet jeżeli jest taka sytuacja, no to wtedy ewentualnie poproście kogoś, tak, czy zlećcie komuś, zależy, czy chodzi o wasze prywatne dane w domu, czy o jakieś wasze firmowe dane. I ten temat trzeba gdzieś tam sobie wstawić do w miarę pilnych, żeby go naprawdę załatwić, no bo to jest takie czasami czekanie na nieszczęście, któremu można było zapobiec, tak? To jest takie ubezpieczenie troszeczkę, prawda? Ale niestety sprzęt ma to do siebie, że to nie jest tak do końca zdarzenie losowe. No on się potrafi zepsuć i tyle. I najczęściej się psuje jednak, wcześniej czy później.
Może teraz wymieńmy te takie najciekawsze rozwiązania, które gdzieś tam w sieci możemy sobie kupić. Chyba nie ma darmowych, tak? Ja nie słyszałem, nie widziałem. Są darmowe konta do przechowywania, do jakiejś tam takiej synchronizacji plików między kilkoma komputerami typu Dropbox, jakiś Google Drive czy kilka jeszcze innych, ale one mają bardzo małą pojemność i potem trzeba płacić już ciężkie pieniądze za to, żeby tam przechowywać swoje archiwizacje, tak? Ale bardzo ciekawą opcją jest już wspomniany właśnie Backblaze, który daje nieograniczoną przestrzeń dyskową. W najdroższej opcji za $5 miesięcznie, i proszę sobie to zapamiętać, że to jest $5, a nie 50 albo 500, mamy załatwioną kwestię backupów, przynajmniej z domowego komputera, tak?
Znaczy to jest $5, jak sobie płacimy miesięcznie, a jakbyśmy sobie płacili za rok, to tam chyba jest jeszcze mniej, prawda? Tak, za 3,5 miesięcznie
wychodzi. Dokładnie tak. Mówiłem, że to jest najdroższa opcja.
Wariant, $5.
Tak, wariant różniący się od tych tańszych tym, że możemy w każdej chwili zrezygnować, nie wiążemy się umową na jakiś tam określony czas, ale biorąc pod uwagę to, że właśnie, kurczę, będzie się to backupowało za pierwszym razem długo, no to te 2 miesiące, to i dodatkowo licząc ten koszt na powiedzmy 2 czy 3 lata do przodu, to warto się zastanowić nad tymi umowami tańszymi, bo to są praktycznie pieniądze, które wydajemy co miesiąc w McDonaldzie.
Dobra, Wojtek, bo wiem, że ty backupujesz w tym Backblaze, prawda?
Tak.
Do czego ci jest potrzebny Unlimited Storage? Co tam robisz?
Unlimited Storage potrzebny mi jest do w zasadzie do niczego.
No właśnie.
Nie, no tak konkretnie to mogę opowiedzieć moją historię z backupowaniem w Backblaze. Wszystkie inne usługi, które można by było wziąć na celownik, to są usługi dużo droższe, bo trzeba zapłacić za zużyte miejsce. W Backblaze nie było tego ograniczenia, więc się zdecydowałem. No ale potem się z praktyki okazało, że wszystko, co mam, będzie przez pół roku chyba wysyłane, więc zdecydowałem się wyłączyć z tej archiwizacji wszystkie dane, które no, takie są, powiedzmy, no, fajnie je mieć, ale bez nich też przeżyję. I zostało mi tam około, na dzień dzisiejszy to jest chyba z 10 czy z 15 gigabajtów danych, między innymi nagrania dekompresora. I to się wszystko,
no to dużo, backupuje. To się wszystko
backupuje. I to już jest zrobione, ja to w zeszłym, 2 tygodnie temu, tak? 2 tygodnie temu chyba uruchomiłem. I już mam to jakby pierwszą tą inicjalizację za sobą, teraz już się robią jakieś takie malutkie backupy nocne. Jedynym takim większym przyrostem to jest właśnie nagranie dekompresora, bo wtedy mam tych danych, tam coś około, jedno nagranie to jest chyba coś około 4 gigabajtów i to się musi wrzucić, a poza tym danych nie przybywa mi w zasadzie tych ważnych, więc działa to całkiem fajnie. A co jest bardzo przyjemne w tej usłudze, niestety gdybyśmy byli w Stanach, to by było jeszcze fajniej, a tutaj może to nie jest aż taka duża zaleta, ale można sobie zamówić te dane na nośniku. Jeżeli, może jeszcze inaczej, normalnie mamy 2 tygodnie historii wstecz. Jeżeli będziemy chcieli, jest taka przeglądarka webowa, w której możemy sobie wyklikać, które pliki będziemy chcieli odzyskać, i 2 tygodnie do tyłu jesteśmy w stanie sobie coś tam odzyskać i przywrócić i pobrać. Ale zdarzają się takie sytuacje, że na przykład nam, nie wiem, padnie dysk, czy komputer stracimy, czy coś takiego, i wtedy oni przewidzieli taką możliwość zamówienia wszystkich danych, które u nich zbackupowaliśmy na dysku USB, przesyłają normalnie pocztą.
No to trzeba w Stanach mieszkać. Znaczy ja z tego, co ja wiem, to oni jeszcze mają odwrotną usługę tego typu właśnie, żeby nie męczyć się z tymi swoimi upstreamami rzędu właśnie 1 megabit i 4 miesiące wysyłania, to można im też dane wysłać na płytce czy na dysku, te, które mamy w jakiś tam sposób, nie wiem, czy oni jakiś dają software do tego, żeby przygotować ten startowy backup. Natomiast wiem, że gdzieś tam w tych materiałach reklamowych jest informacja, że zacząć można albo właśnie tak, jak mówisz, że będzie to trochę trwało, albo zacząć można w ten sposób, że wyślemy im po prostu wszystko i oni to gdzieś tam uwzględnią w taki sposób troszeczkę ręczny, takim brute force'em to załatwią.
Tak, ty powiedziałeś o tym Backblaze, o swojej wielkości storage'u, ile tam tego wszystkiego masz. No tak patrzę troszeczkę z mojego punktu widzenia. Ja mam mogę powiedzieć, że rzeczy, które, na których zależy mi, że były zbackupowane czy zarchiwizowane, to są dwie, czyli zdjęcia, które tam w którymś odcinku wspominałem, Picasa plus dwa dyski i dokumenty. Dokumentów, nie wiem, ile miał, 300 megabajtów, 400 megabajtów. Do tego wystarczy mi te rzeczy typu Dropbox, prawda, Google Drive. I to uważam, to jest najprostsze dla każdego, kto to może uruchomić. Wszystkie dokumenty, wszystkie rzeczy, które faktycznie potrzebuje sobie zbackupować, może tam wrzucić. Wszystkie większe rzeczy to już jest kwestia szukania tego typu storage'ów, jak właśnie Backblaze, jak NASów, czy dodatkowych dysków, to już się robi co innego. Ale uważam, że dla każdego taka podstawa, że to są te usługi no, synchronizacji i backupowania.
Mamy się głównie takich jakby można nazwać takich multimediów roboczych trochę uzbierało, bo właśnie te nagrania, jakieś projekty, jakieś tam w Photoshopie trochę takich różnych rzeczy, no jednak te pliki Photoshopowe spore się robią. Już nawet takie nie jakieś tam szczególnie skomplikowane projekty ważą trochę, tak? Jak się tego uzbiera po, no ja już ile, 10 lat zbieram te śmieci, tak? No to mam tego trochę, nie chciałbym tego stracić, bo najtrudniej jest właśnie odzyskać takie starsze rzeczy, bo te, które na bieżąco, powiedzmy, z ostatniego roku gdzieś tam pojawiały się, to albo będę miał na pendrive, albo gdzieś tam w innym miejscu przekopiowane, albo komuś pocztą wysyłałem, ale takie starsze no, są nie do odzyskania, jak je stracę, to będzie przykro. I dlatego zdecydowałem się na tego Backblaze'a. Co jeszcze jest ciekawe, będziemy to też umieszczali w linkach. Panowie, którzy projektowali całe to centrum danych, bardzo fajnie podeszli do problemu jakby skąd wziąć sprzęt. Mianowicie zbudowali sobie sami takie serwery, które tam mieszczą chyba 48 dysków, takich zwykłych dysków.
No znaczy ogólnie jakby ktoś chciał, to tam jest niezłe porno takie dla nerdów na tej stronie, nie? Czyli tam serwery pokazują wszystko, jak robią w ogóle. Ten typu
otwarte.
Rzeczy, tak, wszystko jest tam tak. Wyłożone, tak, jakie tam zarąbiste kontrolery, jakie piekielne, żeby nie używać innych słów, tam prawda, rozwiązania są. Bardzo fajnie, ciekawe rzeczy, prawda, polecam. Jeżeli ktoś się interesuje czymś takim typu rzeczami.
Nawet gdzieś na YouTubie znalazłem film, jak szpanowali nową windą, która te serwery umieszcza w szafie rakowej, bo są takie ciężkie, że chyba się to ciężko...
No dobrze, nie zaskręcajmy się za bardzo.
Nie, no, dobrze. No.
W każdym razie to jeszcze a propos tych rozwiązań dropboxowych. Ja tam nie znam dobrze tych SkyDrive'ów i Google'a, natomiast wiem, że Dropbox ma na przykład historię oczywiście, prawda? Dość sporą, więc to jest, bo niektórzy to kojarzą tylko i wyłącznie z synchronizacją między jednym tam komputerem i drugim, ale przez ten interfejs www można sobie wziąć wersję pliku dowolną sprzed tam, no dowolną, jak dowolną, prawda? Jakiś tam sensowny czas do tyłu możemy się cofnąć, jeżeli na przykład nadpiszemy sobie niechcący jakiś plik. Wiadomo, że ta nadpisanie czy skasowanie, prawda? Nadpisanie, zmiana treści, jak waliśmy niechcący całą treść, tam, prawda, jakiegoś dużego dokumentu, to się nam rozpropaguje wszystko. To nie chodzi o to w tym Dropboxie, żeby skasowałem, czy tam sobie zapisałem swoje dane, to mam je tam, prawda, na drugim laptopie zaraz. Tylko no, oczywiście to działa dokładnie tak, że jak tam laptop się tylko podłączy do sieci, to nam te dane przyjmie i też nam się okazuje, że zniknęło. Prawda? Jak ktoś się zazwyczaj, przecież to nie jest backup. Otóż Dropbox właśnie ma wersjonowanie tych danych, można sobie przez interfejs wejść, cofnąć się do jakiegoś punktu w czasie tam, przejrzeć konkretny plik czy konkretny katalog i sobie przywrócić jego wersję, więc to jest
Dropbox,
bardzo fajne.
Dropbox, nie Backblaze?
Dropbox. W sensie, właśnie mówię w kontekście, bo tam wrzuciliśmy coś takiego, że te rozwiązania są też fajne do backupu, takiego małego zwłaszcza, tak, bo Dropbox tam od 2 do 15 giga za darmo, zależy kto ma jakie samozaparcie, można tam sobie wywalczyć więcej, ewentualnie można kupić, po prostu zapłacić normalnie. Ale no, do takich dokumentów zwłaszcza, tak 300-500 mega jakichś tam dokumentów, PDF-ów, jakichś innych dziwactw, no to jest świat i ludzie, żeby tam trzymać takie rzeczy. To faktycznie tam jest historia i świetnie się to sprawdza, jak sobie nawet skasujemy, czy napiszemy coś. No bo to jest nieoceniona zaleta ogólnie systemów backupowych, tak, bo to nie chodzi o to, żeby kopiować tak po prostu dane, bo niektórzy mogą stwierdzić, dobra, to ja nie będę po co mi system backupu, sobie raz na tydzień kopiuję na dysk USB, swoje tam katalogi z ważnymi rzeczami, to znaczy dokumenty z Worda, czy co ja tam mam ważnego, to ja to kopiuję zawsze na dyski, wszystko jest fajnie. Tylko, że problem jest taki, że po pierwsze nie wiemy, w jakim czasie następuje kryzys taki, który następuje. No bo jak nam padnie dysk, to wiemy, kiedy nastąpił. Jak sobie skasowaliśmy w danym momencie, to też wiemy, że właśnie sobie zrobiliśmy głupotę i szybko trzeba odzyskać dane. Ale może być taka sytuacja, że na przykład ten kryzys nastąpił miesiąc temu, albo tydzień temu i my dopiero po tygodniu się zorientujemy, że kurczę, ale ja przecież potrzebuję jakiegoś tam dokumentu, prawda?
Gdzie ja to mam?
Gdzie to mam? O kurczę, przypomniałem sobie, że skasowałem tydzień temu. I teraz, czy dwa tygodnie temu. I teraz jak mamy takie tradycyjne podejście właśnie tego typu, a sobie kopiuję, to okazuje się, że na tym naszym dysku USB te dane, ten błąd cały się rozpropagował, bo już zdążyliśmy zrobić nową kopię i skasowaliśmy sobie stare dane, gdzie ten plik był, naszą nową kopią, w której to, co nas boli, niestety już jest, prawda? A te systemy backupu działają tak, że one sobie nadpisują jakby te zmiany, jest ta historia danego punktu w czasie, oczywiście w miarę tam dostępności przestrzeni, no nie jest to w nieskończoność, tak, bo to cały czas rośnie, no ale w domowych takich warunkach na pewno te dane się nie zmieniają aż tak bardzo, już abstrahując od jakichś tam grafików, muzyków, którzy mają inne problemy, które sobie rozwiązują na swój sposób, prawda? Ale takie domowe zastosowania to naprawdę ten backup, jak mamy tam gdzieś takie terowe dyski w tych NASach, a w laptopie jakiś tam SSD na przykład 256 giga, jakiś tam standardowy setup gdzieś w czasach często spotykany, no to wiemy, że tam prawda i 3-4 lata do tyłu mogą te dane nasze być, bo one nie są kasowane, jak nie ma takiej potrzeby.
Tu mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała, bo mówiliśmy o tym, że dyski padają i czasem może spotykacie się z takim skrótem smart odnośnie dysków. Gdzieś tam w BIOSach komputerów albo w jakichś tam konfiguracjach właśnie tych NASów to się pojawia. To jest taki system, wszystkie nowoczesne dyski twarde są w to wyposażone i to jest taki system kontroli jakby stanu dysku. Warto raz na jakiś czas zerkać, jeżeli mamy takiego NASA, warto raz na jakiś czas zerkać na status, na pewno gdzieś tam taka strona, bo co jeszcze? Te NASy są najczęściej już przygotowywane w ten sposób, że są bardzo przyjazne takie panele administracyjne przez WWW najczęściej. I warto zerkać na ten status, bo każdy dysk nowoczesny będzie informował o tym, że czeka go niebawem awaria. Jeżeli przegapimy ten moment, to możemy się pożegnać na przykład z jakimiś ważnymi danymi, a często awaria jest poprzedzona jakimiś takimi sygnałami, które ten system wyłapuje i będzie nas ostrzegał.
Znaczy ja uważam, nie wiem do końca, zależy jak konkretne rozwiązania, prawda, ale no wydaje mi się, że taki dobry NAS powinien nas jakoś tam informować o tym, że coś jest nie tak i na przykład jeżeli w tym smarcie jest raportowany jakieś tam sektory czy coś przeniesione, to już powinna być jakaś taka czerwona lampka, pisk, mail, cokolwiek, prawda? No
bo, często właśnie maila można sobie skonfigurować.
Czy maila właśnie, że... Znaczy ja zakładam, że... Znaczy zakładam, nie widziałem sobie takich rozwiązań do końca tego typu domowych, tego typu, ale no sądzę, że zaimplementowanie tam takiej funkcjonalności typu głośniczek, który zaczyna trąbić, bo ma awarię, no to chyba jest nic trudnego, a naprawdę ratuje życie, no bo patologiczna sytuacja może być taka, że mamy super NASA, dwa dyski w rajdzie i tak, najpierw pada jeden dysk, no i sobie ten NAS pracuje przez następne pół roku i po pół roku pada drugi, taki do widzenia, tak, i mamy super rajda i nie mamy danych. To samo też zresztą w naszej stacji może się w komputerze dokładnie super zdarzyć, no ale zakładam, że komputer to tam gdzieś ten Windows tam pewnie poinformuje nas, jakieś programowanie od producenta płyty, czy przy restarcie jakiś pisk tam przy BIOSie, że coś nie tak, prawda? Taki NAS stojący w piwnicy to może się rozjechać i rajd, prawda, jeden z 60 dysków, prawda, po 4 latach każdy po kolei będzie padał. Po prostu może się coś takiego niestety zdarzyć, trzeba mieć świadomość faktu, że jeżeli mamy te rajdy, to musimy interweniować, bo stracimy ten nasz backup. Żeby tak podsumować może dwoma zdaniami, to ogólnie, bo tak rzuciliśmy kilka takich tematów, prawda, no wszystko zależy od tego, jakie są nasze możliwości, raz, że finansowe, dwa, techniczne gdzieś tam w okolicy.
Jakie są potrzeby, prawda?
No jakie są potrzeby danej osoby, prawda? No ale zakładając, że mamy takie potrzeby, że po prostu chodzi, żeby zbackupować te dane, które mamy gdzieś tam i mamy jakieś średnie tam ilość danych, nie mamy jakichś tam terabajtów, mamy normalne dyski. Warto uzupełniać te backupy jedne drugimi. To nie jest tak, że wybieramy albo to, albo to, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć w czterech miejscach nasze dane, żeby mieć jakiś tam sposób backupu gdzieś w domu, gdzie nagrywamy na tego NASA, bez naszej interwencji. W sensie wchodzimy do domu, czy tam laptop gdzieś tam jest włączony, to on się tam zbekapuje. Nieważne, raz się zbekapuje codziennie, raz na tydzień, bo nie używamy, używamy, ale to następuje gdzieś tam sobie w tle i będziemy mieli dane po prostu troszeczkę starsze, młodsze, ale zawsze będziemy mieli. No to tak jak mówiliśmy, tutaj są jakieś tam zagrożenia. Zagrożenia są tak samo z tymi usługami w sieci, jeszcze chyba większe, bo po pierwsze firma może upaść najzwyczajniej w świecie i może swoich klientów wszystkich zostawić. I co z tego, że tam dane mieliśmy wszystkie od długiego czasu, jak już nigdy w życiu do tych danych się nie dostaniemy, to raz. Dwa, może być taka sytuacja, że będzie jakaś katastrofa w tej firmie, no to też nie chcemy nikogo dyskredytować oczywiście w ten sposób, no ale jakby należy mieć taką świadomość tego, że tam też ludzie pracują, tam też są jakieś mechanizmy i nie wiadomo do końca, co by nie mówili, jak to jest trzymane. Może się nagle okazać, że my chcemy do naszych danych się sprzed 2 tygodni dostać, a tam jakiś tam inny dostawca, bo co prawda mieliśmy tylko Backblaze, a tam jest tego więcej dużo, tak, to jest kwestia już decyzji takiej osobistej. Może się okazać nagle, że tych danych tam no nie ma, bo nie ma, bo awaria była, bo się coś spaliło, bo coś tam, bo gdzieś tam, prawda. I to też trzeba mieć świadomość. No nie można się na pewno absurdalne jest zostawienie się w takiej sytuacji typu, że ja mam dysk, a dokumenty w Dropboxie, albo mam dysk i dokumenty w jakimś tam Backblaze, prawda? Bo może, znaczy, już troszeczkę tak zaczynamy wchodzić, mam w takie ekstremum, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że stracimy dane i się okaże, że nie możemy odzyskać z tego naszego backupu w chmurze, bo my go nie kontrolujemy totalnie, płaciliśmy za niego, ale nie ma i koniec, nikt nam nie wyczaruje tych danych z powietrza, jak ich nie było. Także trzeba się zabezpieczać na kilka sposobów, jak naprawdę nasze życie od czegoś zależy, jakichś danych, albo jeżeli pracujemy na komputerze i mamy świadomość, że piszemy książki na przykład na komputerze, w których zarabiamy pieniądze i wydajemy pół roku czasu na to, żeby te książki napisać, no to na Boga, tak? Zapisujmy, jakby miejmy świadomość tego, co się może stać i to nie tylko robimy jakiś tam backup, będę wysyłać gdzieś tam tylko 15 rozwiązań i któreś na pewno zadziała.
Ja mam na przykład tak zrobione, że mam tego Backblaze'a, który backupuje mi powiedzmy 100% tych wrażliwych danych, ale mam jeszcze taką część takich super ważnych rzeczy, które sobie dodatkowo jeszcze leżą na Dropboxie, więc mam w 2 miejscach kopię.
No właśnie. Znaczy w sensie w 3 miejscach, nawet 2 kopie, jedną...
Dwie kopie, tak, i jedną jakąś tam roboczą wersję. I no, zalecamy i namawiamy do tego, żeby zrobić sobie taki cyfrowy rachunek sumienia, policzyć te wszystkie ważne dane, zastanowić się, co możemy stracić bez jakiegoś tam wielkiego uszczerbku, a czego naprawdę nie chcielibyśmy nigdy zgubić i wybrać sobie jakieś rozwiązanie, bo... Zróbmy to dzisiaj i będziemy mieli święty spokój, tak? Nie zrobimy tego dzisiaj, to prawdopodobnie odłoży to się w czasie, aż do najbliższej awarii, a awaria będzie.
Jeszcze może tak ostatnia rzecz, którą warto powiedzieć odnośnie tego, jakie tam systemy backupu wybierać. Większość tych rzeczy, które my powiedzieliśmy dzisiaj, to jest takie suche zapisywanie kilku tam plików naszych ważnych gdzieś w różnych miejscach, prawda, i historii. A co może być jeszcze ważne i co może być dobrą cechą systemu backupu, takiego sensownego, całego zdarzenia, to też łatwość odtworzenia tych danych i łatwość odtworzenia, powiedzmy, całego naszego systemu, jaki mamy. Bo no, to jest prosta sprawa, jeżeli mamy nasze pliki, dokumenty, to je odtworzymy. No ale załóżmy, co się dzieje w takiej sytuacji, jak tracimy cały komputer, bo dysk padł albo bo go ukradli, no to wyciągamy 2 dni, czy 3 dni, czy Bóg wie ile z życia, żeby wrócić do stanu poprzedniego. Bo owszem, my te rzeczy mamy, ale teraz zainstalowanie tam tego naszego systemu, zainstalowanie iluś tam aplikacji różnego rodzaju, które gdzieś tam się przez lata odkładały, dostosowanie do tego systemu, do naszych takich przyzwyczajeń, to albo będzie po prostu bardzo bolesne, albo będziemy bardzo boleśnie odczuwać przez wiele tygodni to, że ktoś na nas wymusił reinstalację systemu. Czyli ja wiem, że użytkownicy Windowsów tutaj już tak troszeczkę... wchodząc w inny temat, są przyzwyczajeni może do takich praktyk, że tam ten system reinstalowali co jakiś czas, tego co ja kojarzę, prawda?
No i bo sobie wrogów narobisz.
No, są, powiedzmy, ale no niekoniecznie zwykli ludzie gdzieś tam takie rzeczy robią, prawda? Bo mają gdzieś tam te Windowsy takie ciężkie, porobione, ale działające od 2 lat i bronią się przed takimi reinstalacjami właśnie dlatego, że nie będą wiedzieć co, gdzie jest, po co i tak dalej. No i niestety, no dobrze by był system backupu, który potrafiłby takie coś, ten problem potrafiłby rozwiązać. No ja nie wiem niestety, jak tam jest w tych rozwiązaniach. No wiem, że Backblaze no niestety takiego czegoś nie daje, prawda? On daje suchy backup plików. Jeżeli jest inaczej, to niech ktoś nas poprawi. Nie wiem, jak jest z timeline'em do końca. No wiem, jedyne, co mogę powiedzieć, to odnośnie tego, jak Time Machine działa, no to tam to jest, powiedzmy, rozwiązane. Prawda? Bo tam, nieważne, czy to jest pudełko od Apple, czy to jest nasz jakiś tam własny storage do danych, to nawet jeżeli nam tego laptopa ukradną, to po prostu przy włączeniu nowego chociażby, tak, czy włożeniu nowego dysku, włączeniu nowego, możemy sobie tak naprawdę zainstalować system z backupu i system wróci dokładnie do takiego stanu, jak był u nas przed dzień tam, czy w ostatnim momencie, jakby wykonana kopia bezpieczeństwa, bez żadnych tam interwencji, ingerencji, każdy zwykły człowiek sobie tam z tym poradzi, żeby otworzyć ten system takiego samego stanu. No i to też czasami może być ważne, no bo dane danymi, ale też czas, jaki tam nas kosztuje potem odtworzenie tego, przywrócenie, to też może mieć gdzieś tam większe lub mniejsze znaczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie jakieś tam małe firmy, prawda, bo z jednej strony te dane odzyskają, ale no jakiś tam przestój 2-3 tydzień, 5 tygodni, Bóg wie ile to będzie trwało, żeby to wszystko przywrócić, no niestety może też nas kosztować, prawda, jakieś tam terminy i tym podobne rzeczy, także to też gdzieś tam warto mieć na uwadze, zwłaszcza jakbyśmy komuś zlecali jakiś backup, żeby nam zrobił w naszej małej firmie, zadbał o to, no to też jest coś kluczowego, o co należy spytać, jak to się odtwarza, jak to sprawdzić raz na jakiś czas, że to się odtwarza, no i przede wszystkim ile czasu zajmie nam przywrócenie do tego stanu naszego.
No cóż, może zakończmy dzisiejszy odcinek
takim przysłowiem.
Takim, taką, może nie przysłowiem,
to już mówiliśmy to przysłowie.
Optymizmem z przymrużeniem oka. Nawet jeżeli nie będziemy robić żadnych backupów, nawet jeżeli nam dyski padną, to nie jesteśmy pierwszym takim przypadkiem w dziejach ludzkości. Pojawiły się od jakiegoś czasu firmy, które specjalizują się w ratowaniu ludzi, którzy stracili bardzo ważne dane. I tutaj tylko wspomnijmy o tym, że istnieje ratunek. Jedną z takich firm jest firma OnTrack, która za no, ciężkie pieniądze, ale ratuje takie beznadziejne przypadki. Z takich większych ciekawostek.
Znaczy, to powiedz, że to chodzi o uszkodzone urządzenia, bo jak nam ukradną, to nie jest on trafił.
Nie, no oczywiście tak. No, nie są w stanie.
Ktoś wiedział, o co chodzi, tak?
Oni nie są w stanie wyczarować, ale tak. No, często właśnie brak backupu, jakby pojawia się problem, gdzie ja mam backup w momencie, jak padnie mi jakiś tam nośnik danych, tak? Oni są w stanie odczytywać dane z dysków, które spłonęły, były zalane, były przejechane, wpadły pod koła samochodu i tym podobne, jakieś tam pendrive'y na przykład, albo telefony, odzyskiwali z nich dane, kompletnie rozbite urządzenia, także jedyny minus jest taki, że kosztuje to bardzo duże pieniądze. No i cóż, tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Bardzo dziękujemy za spędzoną razem godzinę. Zapraszamy na następny odcinek, na naszą stronę. Prosimy też o aktywność na naszym fanpage'u na Facebooku. Dziękujemy bardzo. Do następnego odcinka.